To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie. Rozmowy niedokończone to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w pierwszej części w Radio Maryja i w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Temat naszej dzisiejszej audycji: praworządność. Nasi goście, pan minister Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Spraw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej, wiceprezes Solidarnej Polski. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
I pan poseł Mariusz Gosek, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Solidarnej Polski. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, ojcze, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja.
Praworządność, wiele powiedzieliśmy już w pierwszej części naszego spotkania, ale do niektórych zagadnień warto wrócić dla tych naszych słuchaczy, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiornik. Praworządność to takie słowo wytrych odmieniane przez wszystkie przypadki w sytuacjach także, kiedy chce się kolokwialnie mówić dołożyć Polsce czy Węgrom, czyli krajom, które gdzieś nie pasują do tej lewackiej układanki międzynarodówki Unii Europejskiej. Praworządność to także jeden z tych mierników, panownie, wskaźników, którzy pokazują i bardzo mocno, myślę, obnażają współczesny kryzys Unii Europejskiej. Pan minister Michał Wójcik, bardzo proszę, panie ministrze.
Tak, ojcze, bo praworządność w ogóle może być różnie definiowana. Nie ma takiej jednej uniwersalnej definicji. Przypominam sobie telefon słuchacza, telewidza, telewizji Trwam z pierwszej części, który mówił, że ciągle mówi się o zrównoważonym rozwoju, tak się mówiło w przeszłości, sustainable development, lub rule of law, czyli rządy prawa, czyli praworządność. Ale tak do końca nie wiadomo, jak zdefiniować tę praworządność. Jakie są mierniki praworządności? Kto miałby decydować o tym, jaki kraj jest praworządny, jaki nie? Bo przecież musimy pamiętać o tym, że kraje tworzone były w bardzo różnych systemach, porządki prawne, bardzo różne w systemach, system kontynentalny czy systemy inne, angloamerykańskie, zupełnie inne zasady działania, jest pewna tradycja, którą się zawsze bierze pod uwagę, dlatego między innymi w Polsce jest powiązany urząd czy też funkcja prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, bo tak było przed wojną, bo tak było 20 lat po wojnie. Na chwilę tylko Platforma Obywatelska próbowała rozłączyć te funkcje i to doprowadziło do wielkich patologii. Więc każdy kraj ma jakiś swój własny porządek prawny, który jest tworzony w oparciu o bardzo różne elementy, bardzo różne okoliczności. I teraz mają dosyć dużo pychy w sobie ci politycy zachodniej Europy, którzy mówią, to my ustalamy, jakie są zasady gry, co jest dla nas praworządne, a co nie, jaki kraj działa w sposób praworządny, a jaki nie. No i tak właściwie te mierniki dobierają wedle swojego uznania. Jest taki organ, między innymi Komisja Wenecka. Jego działania były kontrowersyjne przez całe lata, bardzo wiele lat. Była dyskusja na temat tego, że jak sprawdzają eksperci Komisji Weneckiej, w jaki sposób funkcjonuje państwo, czy na przykład konkretna ustawa czy konstytucja jest zgodna z jakimś standardem, który jest wyznaczany, jakiś hipotetyczny oczywiście standard, to bardzo często spotyka się ta komisja i eksperci z krytyką. Ta krytyka polega na tym, że właśnie mówiono w ten sposób. No dobrze, no ale jakie są te mierniki tej praworządności? Kto ma prawo do tego, żeby oceniać, czy dany kraj jest praworządny, czy nie? Przypominam sobie taką wizytę ekspertów Komisji Weneckiej w Polsce i kiedy właściwie przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości pokazywali, że nasz system w części jest oparty na różnych wzorcach europejskich. No, chociażby jedna z reform, która była przygotowana, reforma Krajowej Rady Sądownictwa, to reforma, która opiera się na systemie, który już znany jest w Unii Europejskiej, konkretnie w Hiszpanii. No to spotykaliśmy się z taką tezą, jakoby państwa inne Unii Europejskiej miały wyższą kulturę prawną. I tak to jest właśnie z tą praworządnością. Wszyscy się znają na tej praworządności. W Polsce również od wielu miesięcy, właściwie od kilku lat toczy się taka dyskusja o praworządności. Polacy znają się i na medycynie, na stokach narciarskich. Jak się okazuje, również wszyscy znają się na praworządności. Ale to jest temat niezwykle ważny, bo jak się okazuje, temat został wpleciony, ponieważ jest to temat natury nie tylko jakby prawnej, ale pociągający daleko idące konsekwencje prawne, ale to jest temat natury politycznej także. Został wpleciony w całą dyskusję i debatę w Unii Europejskiej na temat mechanizmu praworządność, a środki unijne. Wiadomo, my płacimy określoną składkę do budżetu Unii Europejskiej, my otrzymujemy określone środki z Unii Europejskiej i nagle ktoś wpadł na pomysł, że w sumie to można by praworządność wpleść również do tej debaty unijnej i oczekiwać, że środki dostaną tylko te kraje, które są praworządne. Nieważne, że jest dyskurs potężny w Europie, kto ma to oceniać. Nieważne, że są te pytania, na czym ma polegać ta praworządność, co to jest za pojęcie, jak definiować praworządność. Ważne, że my mamy siłę, mówię tu o biurokratach unijnych, żeby przeforsować rozporządzenie, które tworzy mechanizm łączenia praworządności w poszczególnych krajach ze środkami unijnymi. I tak właśnie narodził się ten pomysł, który jeszcze kilka lat temu był właściwie abstrakcyjny jakiś, bo właśnie były pytania, jakie mierniki, przecież nie ma nawet podstawy w traktatach unijnych. No ale to, jak się okazało, dla brukselskich biurokratów, niektórych polityków zachodnich krajów Unii Europejskiej nie była żadna przeszkoda. Przeforsowali rozporządzenie, przeforsowali ten mechanizm. Można powiedzieć, że oszukali Polskę, jesteśmy przekonani. Była dyskusja w obozie rządzącym i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Długa, trudna dyskusja, ona trwa nadal i będzie jeszcze trwała. Czy rzeczywiście ten mechanizm jest dobry dla Polski, czy nie? Ja absolutnie nie mam podstaw, wręcz jestem pewny, że intencje wszystkich, którzy mają inne przekonanie niż jedna z formacji w ramach Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarna Polska, czyli dwie formacje pozostałe, Prawo i Sprawiedliwości i formacja pana Gowina, że również uważają, że jednak pewne działania nie zostaną podjęte, że jednak ten mechanizm, który został zmiękczony poprzez konkluzję Rady Europejskiej, że jednak nie będzie tak wykorzystywany, jakie są obawy, że mają jak najlepsze intencje. No nie mam powodu, żeby przyjmować, że tak nie jest. Ale jednak my jako Solidarna Polska, nasz lider Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, uważamy, że niestety, ale Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej, te, które najczęściej głos zabierają w tej debacie, Niemcy, Holendrzy przede wszystkim, Francuzi, że oni nas oszukają, że rzecz dotyczy tego, żeby ten mechanizm przeforsować i go wykorzystać, żeby wkraczać się w polski porządek prawny każdego kraju Unii Europejskiej. Innymi słowami, jeżeli komuś się nie będzie w Komisji Europejskiej podobało to, co się dzieje w Polsce, na przykład jakieś przepisy, jakiekolwiek, bo ta formuła jest mimo wszystko bardzo szeroka, wbrew tym, którzy uważają, że tak nie jest, nie będą się podobały, to będzie próba wymuszenia zmiany porządku prawnego w Polsce. Jest to dla każdego kraju, dla Polski i Węgier szczególnie w tym momencie, bardzo niebezpieczne, ponieważ wiadomo, że my stoimy na straży pewnych wartości. Nie chcemy mieć w Polsce związków małżeńskich jednopłciowych, par jednopłciowych. Nie chcemy adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Uważamy, że unijni politycy nas po prostu oszukali i nas oszukają dalej i będą wykorzystywali w najbliższym czasie tę furtkę, która została stworzona przez ten mechanizm, do tego, żeby wymuszać zmiany w polskim systemie prawnym. My jako Solidarna Polska nie zgadzamy się na to. Uważamy, że to jest próba wymuszenia zmian w polskim porządku prawnym, że będą stosowane różnego rodzaju triki polegające na tym, żeby powoływać się na artykuł 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na tak zwane prawa człowieka, bardzo pojemny przepis, ale to jest przepis, który można różnie interpretować. Tak? No można go wykorzystać chociażby do tego, żeby przyjmować, że przykładowo związki partnerskie mogą być jednopłciowe. Jest prawo człowieka, no w niektórych krajach przecież tak jest. No to ktoś będzie mówił, tak, to jest prawo człowieka, więc my chcemy zmiany w waszym porządku prawnym. My będziemy mówili, ale przepraszam, my mamy konstytucję, a w konstytucji związek małżeński to związek kobiety i mężczyzny. Ale Komisja Europejska będzie miała prawo, wykorzystując tę furtkę, mimo wszystko wszcząć całą procedurę, która pokaże, że jednak my nie jesteśmy praworządni, że te nasze przepisy, czy na przykład wymiar sprawiedliwości, który jest tworzony wedle określonych zasad przez nas, że oni sobie nie życzą tego, oni chcą zmiany. Oczywiście przetoczy się cała dyskusja, przejdzie cała procedura, na końcu okaże się, że politycy unijni stwierdzą, Komisji Europejskiej i eksperci, jacyś tam abstrakcyjni powoływani przez nich, że to jest jednak naruszenie pewnego standardu, który obowiązuje w Unii Europejskiej. I wówczas co będziemy mogli zrobić? Będziemy mogli odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A jakie tam jest przeświadczenie dzisiaj? Nadrzędności prawa jakiego? Wspólnotowego nad każdym porządkiem prawnym każdego państwa, także i konstytucją. Taka jest linia orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Takie jest zdanie także prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pana Lenarca, który stoi na stanowisku jednoznacznym, że musi postępować proces integracji. Więc jakie będą orzeczenia? No chyba każdy doskonale wie, no logika podpowiada, że tutaj nie będzie żadnych co do tego wątpliwości. Dlatego my jako Solidarna Polska no nie zostaliśmy przez pana premiera przekonani co do tego, że jednak nie będzie tej furtki. Będzie, naszym zdaniem. To będzie furtka, która otworzy szeroką możliwość wpływu na porządek prawny i to w bardzo różnych obszarach. Nie chodzi tutaj o kwestię defraudacji środków unijnych. To jest tylko pretekst. Przecież z tego rozporządzenia wynika. Możliwość będzie wpływu na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Ktoś powie, przecież sądy polskie nie są niezależne, sędziowie nie są niezawiśli. Mało to jest takich zdań, co chwilę się spotykamy z tym, od 5 lat spotykamy się z tego typu zdaniami. Ale dzisiaj będzie ta furtka wykorzystywana dokładnie do tego. I szanowni państwo, czy też kwestia chociażby funkcjonowania prokuratury. To rozporządzenie otwiera taką możliwość. Czy policji? Tu wiele elementów jest. Kwestie ideologiczne także, tak, kwestie ideologiczne także, mówię to z pełnym przekonaniem. Dzięki tej furtce będą mogły być przemycane do Polski, to jest bardzo niebezpieczne dla nas. I w związku z tym będzie takie głosowanie w parlamencie nad ratyfikacją decyzji Rady Unii Europejskiej, gdzie w tej decyzji między innymi elementem jest właśnie to rozporządzenie o tym mechanizmie. My uważamy jako Solidarna Polska, że tego nie wierzymy oczywiście politykom, którzy z zachodniej Europy, którzy uważają, że jest podstawa prawna do tego, żeby taki mechanizm był. I chcemy sprawdzenia tego w dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest poziom unijny, czyli przede wszystkim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tam powinna być skarga złożona i tam powinniśmy mieć jednoznaczne stanowisko Trybunału, sędziów Trybunału, czy ten mechanizm jest zgodny z prawem wspólnotowym, bo nie ma podstawy prawnej. Proszę państwa, my rozmawiamy o praworządności, a z drugiej strony właśnie o takim dokumencie, który nie ma podstawy prawnej w porządku unijnym. Żaden przepis nie jest podstawą prawną i nikt nie potrafi wskazać takiego przepisu. Wskazują jeden z przepisów, ale on dotyczy budżetu. Kwestii budżetowych jest przepisem czysto technicznym. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły. Zasadniczo, jak państwo oglądacie takie debaty między politykami, no to politycy Zjednoczonej Prawicy, Solidarnej Polski często mówią, proszę wskazać podstawę prawną. Nie ma podstawy prawnej, no to chcemy, żeby sprawdził to Trybunał. No ale tam, gdzie rzeczy mogą się dziać różne oczywiście, więc także i drugi element chcemy uruchomić, a mianowicie sprawdzenie zgodności tego rozporządzenia z polską konstytucją. A więc kto może to zrobić? Trybunał Konstytucyjny. Od razu zaczęliśmy być atakowani. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny, bardzo mocno atakowany w ostatnich dniach. Jak to? Taki wniosek może złożyć do Trybunału? Może sprawdzić, czy to rozporządzenie jest zgodne z konstytucją? Tak, proszę państwa, może sprawdzić. W 2011 roku było takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Przecież to było wiele lat temu. I Trybunał ma prawo do takiej kontroli, jak najbardziej ma prawo do tego, więc chcemy i domagamy się sprawdzenia konstytucyjności, zgodności z porządkiem unijnym w tych dwóch obszarach. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest kwestia, dlaczego to jest takie niebezpieczne. No bo wystarczy posłuchać, szanowni państwo, takich polityków jak chociażby pani Jurowa, czeszka z pochodzenia, która już kilka dni temu zapowiedziała, że zajmą się Polską i Węgrami. Ja proponowałbym pani przewodniczącej, żeby zajęła się paroma innymi krajami, nie chcę wymieniać nas, ale naprawdę warto przyjrzeć się, jak te kraje funkcjonują, jak to jest z tą praworządnością w tych krajach. Warto zobaczyć. Jeżeli pani przewodnicząca, która była w Polsce, była w resorcie sprawiedliwości, spotkała się z ministrem Ziobro, która kwestionowała polskie reformy, mówiła, że to nie jest niezależne sądownictwo, niezależni sędziowie nie są w Polsce. To jest, szanowni państwo, bardzo krzywdzące dla nas, to jest nieprawdziwe przede wszystkim. To pan minister zakpił sobie, tak odbieram to, tak odczytuję, i powiedział, że to stwórzmy system niemiecki, skoro jest to tak bardzo praworządny kraj. Ja przypomnę, w systemie niemieckim politycy decydują o wyborze sędziów, a nie tak jak w Polsce, że środowisko sędziowskie decyduje w istocie o tym. I tutaj pani Jurowa no, nie potrafiła jakby odnaleźć się tutaj, jeżeli chodzi o odpowiedź, no bo jak tu kwestionować, tak, no jeżeli chcemy podobny system stworzyć w Polsce. Oczywiście nie chcemy czegoś takiego robić. U nas politycy mają w istocie znikomy wpływ na to, kto zostaje w Polsce sędzią. W istocie przedstawicielem władzy wykonawczej jest prezydent i to on ostatecznie nominuje. Ale ten system jest inny niż w Niemczech, gdzie to politycy wskazują wprost, kto ma być sędzią. Wprost politycy, to wynika z ich konstytucji, z ich przepisów, w poszczególnych landach są różne regulacje. Zasadniczo politycy decydują o tym. Czy też Czesi chociażby, szanowni państwo, gdzie ostatecznie decyduje prezydent tego kraju, kto zostaje sędzią, ale to minister sprawiedliwości mu przedstawia kandydatów. No i co z tego, że prezesi sądu tych kandydatów kierują do ministra sprawiedliwości, jak to minister sprawiedliwości jest w stanie pozmieniać wszystko i przedstawić tych kandydatów, którzy chcą. To polityk decyduje? No decyduje. No to dlaczego pani Jurowa mówi, że zajmie się Polską, nie zajmie się innymi krajami? To jest właśnie pytanie. A jednocześnie jest potężna nagonka na Polskę. I trzeba to powiedzieć jasno. Potężna nagonka, szanowni państwo, na Polskę i na Węgry. W związku z tym, że jest bardzo silna ofensywa środowisk lewicowych, również jeżeli chodzi o ideologię LGBT, przede wszystkim, żeby ją przemycić. No proszę zobaczyć, co się dzieje w ostatnich miesiącach. To jest jakieś szaleństwo, czyste szaleństwo, z czym mamy do czynienia. I niestety będziemy mieli, i tu będzie potężna walka z tymi siłami, które będą za wszelką cenę próbowały przeforsować do polskiego porządku prawnego właśnie te ideologie, na przykład ideologie LGBT, czy też, proszę zwrócić uwagę, w różnych dokumentach unijnych słowo gender, tak? Genderyzm, który powstał w latach 70., tak? Cała ideologia, całe fundamenty pod genderyzm powstało w latach 70., traktaty wcześniej były tworzone. Natomiast chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie, że ten gender jako pojęcie, ono się pojawia w różnych dokumentach unijnych i dobre jest działanie rządu w tym momencie, żeby, i to również bardzo silny jest nacisk właśnie ministra Zbigniewa Ziobro, który bardzo często kwestionował różne dokumenty unijne właśnie z powodu tego, że się stosuje słowo gender, czyli jakieś tam uwarunkowania społeczne, kulturowe, tak, tak ma być to wszystko rozumiane. No to wszystko jest jakieś szaleństwo, szanowni państwo. Nawet dzieliłem się ze słuchaczami, z telewidzami w pierwszej części, jeżeli mogę tylko jeszcze jedno zdanie. Dzieliłem się informacją dotyczącą tego, co się stało, szanowni państwo, w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. No, niesamowita rzecz, kilkanaście godzin temu głosowanie dotyczące regulaminu funkcjonowania Izby Reprezentantów i wprowadzono dla poprawności język neutralny płciowo. Język neutralny płciowo. Co to znaczy? Mama i tata ma być zastąpione przez inne słowo. Rodzice. Nie mama i tata. Rodzice mają być. Chodzi o to, żeby nikogo nie urazić. Tak? Kwestia chociażby siostry brata. Rodzeństwo. No to tak nie można. No to za chwilę to przyjdzie do nas. Za chwilę będziemy dyskutowali na te tematy. Za chwilę będziemy rozmawiali na temat takich osób jak chociażby pan Margot, który powiedział, że on ma być traktowany jak kobieta. My mamy to zrozumieć, bo jeżeli nie zrozumiemy, no to naruszymy jego uczucia. My mamy daleko idącą tolerancję do różnych poglądów, bo takie są zasady gry. Musimy szanować poglądy różnych ludzi, ale nie tak. To nie tak to może być. Niech też się szanuje nasze poglądy. Nie może być tak, że tylko jedna część społeczeństwa, i to bardzo niewielka, będzie próbowała narzucić swoje zasady gry które my będziemy musieli uznawać jako zdecydowana, miażdżąca większość społeczeństwa. My się na to po prostu nie zgadzamy. Dlatego podsumowując, ten mechanizm jest niebezpieczny według nas, absolutnie niebezpieczny. Te argumenty nas, że ten mechanizm nie jest niebezpieczny, po prostu nie przekonały. Odbyliśmy dyskusję bardzo długą w gronie posłów Solidarnej Polski i uważamy, że no, czeka nas potężna batalia, mówię, w kolejnych latach, bo jeżeli ten mechanizm rzeczywiście zostanie zaakceptowany przez wszystkie parlamenty, czy decyzja, czyli mechanizm jest elementem tylko, już weta do tego rozporządzenia zgłosić nie można. Była ostatnia taka możliwość w czasie lipcowej Rady Europejskiej i tam no, też byliśmy przekonani, że prawdą jest to, co mówił pan premier, że ostatecznie będzie jeszcze na końcu decydowała zawsze Rada Europejska jednomyślnie, my się na nic nie zgodzimy. No, okazało się, że już tam nas oszukano. Właśnie ci politycy zachodniej Europy, oni nas tam oszukali. Oszukali pana premiera również. No, no tak należy powiedzieć w tym momencie. Nie możemy sprzedać naszej suwerenności. Nie wolno nas sprzedać. Za suwerenność krew oddawali nasi przodkowie. W powstaniach, w wojnach, różnych przewrotach mieliśmy tragiczną, trudną historię i dzisiaj jest dziejowy moment, bardzo ważny, który wyznacza pewną agendę działań na kolejne kilkadziesiąt lat. Dlatego mówimy stanowcze nie temu, co w Unii Europejskiej wymyślono.
Na pewno za chwilę powrócimy także do rozmowy, panie ministrze. Temat także dosyć ważny, istotny w tej całej batalii cywilizacyjnej. To rzeczywiście ratyfikowana przez Platformę Obywatelską bardzo niebezpieczna konwencja stambulska, ale to za chwilę pan poseł Mariusz Gosek. Praworządność, panie pośle, bardzo proszę.
Ojcze, szanowni państwo, no tak naprawdę rozporządzenie wprowadzone zostało tylnymi drzwiami przy złamaniu podstawowego aktu prawnego Unii Europejskiej, mianowicie traktatu. Ten traktat to tak naprawdę akt Unii Europejskiej najwyższego rzędu, tak jak w Polsce konstytucja. Urzędnicy europejscy, urzędnicy Komisji Europejskiej czy prezydencja niemiecka doskonale zdawali sobie sprawę, że nie są w stanie uzyskać jednomyślności. No, znali stanowisko i Polski, znali stanowisko Węgier, więc postanowili obejść ten artykuł 7 traktatu i wprowadzić tylnymi drzwiami ten mechanizm powiązania środków unijnych z wypłaty środków unijnych z tak zwanym mechanizmem praworządności. To rozporządzenie gwarantuje taką sytuację o to, że będzie tutaj możliwość przyjmowania tegoż wielkością, większością kwalifikowaną. Tak jak podkreślił pan minister Michał Wójcik, my jednoznacznie jako Solidarna Polska od początku negocjacji budżetu unijnego staliśmy na jasnym stanowisku. No, nie wolno było zgadzać się na powiązanie wypłaty środków unijnych z tak zwanym mechanizmem praworządności i to obojętnie jak zakonspirowanym prawnie. No wiadomo było jedno. Wiadomo było mianowicie, że jeżeli ten mechanizm i tak bardzo zależy urzędnikom Unii Europejskiej, prezydencji niemieckiej, brukselskim urzędnikom, żeby ten mechanizm wprowadzić, no to po to, żeby go użyć w którymś momencie i to, co obserwujemy w ciągu ostatnich kilku dni właśnie ma miejsce. No urzędnicy Komisji Europejskiej, przede wszystkim tutaj pani Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, zastępca pani przewodniczącej, pani Vera Jourova, to bardzo ostrzegują wprowadzenie tegoż mechanizmu praworządności. Dążyły do stworzenia takiego narzędzia prawnego, który wielu polityków, ja pamiętam jeszcze te dyskusje na etapie po tym szczycie lipcowym, tak, gdzie wtedy pan premier Mateusz Morawiecki, my przecież ufamy panu premierowi, wierzyliśmy też w zapewnienia pana premiera i wtedy padło takie stwierdzenie, że ten mechanizm będzie tak zwanym mechanizmem bezzębnym, czyli krótko mówiąc, on nie będzie w istocie mógł być użyty. No nie wolno zgadzać się na dyktat Brukseli czy Niemiec, nie wolno nam zgadzać się na pójście pozycję Unii Europejskiej w kierunku stworzenia państwa federalnego. Po zmianie przywództwa w Unii Europejskiej, a prezydencji niemieckiej bardzo zależało, żeby, i to przecież wszyscy doskonale wiemy, żeby budżet unijny został przyjęty w czasach, gdy ta prezydencja właśnie przez Niemców była sprawowana. No teraz prezydencję sprawują Portugalczycy, niestety. Tutaj kontynuują tą linię wyznaczoną wcześniej przez prezydencję niemiecką. Słyszymy już o tym, że mechanizm praworządności może być szybko uruchomiony. Słyszymy o tym, że wszczęta zostaje wstępna procedura. Będzie mowa do tego o public hearing, publicznym wysłuchaniu. Jest już tutaj mowa o tak zwanej repolonizacji mediów, z czym absolutnie zgodzić też się nie wolno, no bo proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o na przykład Francję, tak? Jeżeli chodzi o Francję, to 20% rynku medialnego tak naprawdę jest poza mediami narodowymi. My, chcąc wyrównać te proporcje w Polsce, nie mówię o tym, czy to mają być media, które mają nastawienie lewicowe, prawicowe, liberalne, ale są to media polskie i my mamy jako Polacy do tego prawo. No jest wielki jakiś boom i tutaj nam się na to nie pozwala i za chwilę może być sytuacja, że w takim zakresie zostanie uruchomiony mechanizm praworządności. Ale pragnąłbym przypomnieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Ja pamiętam te pierwsze tygodnie po przejęciu rządów przez Zjednoczoną Prawicę w roku 2015. Przecież i ojciec, i pan minister Michał Wójcik, i szanowni radiosłuchacze Radia Maryja doskonale pamiętają, że brakło wtedy dosłownie tygodnia, może dwóch. Już rząd ówcześnie, pani premier Ewy Kopacz, zgodził się na relokację uchodźców. Tam już były konkretne kwoty uchodźców, które lokowane miały być na terytorium Rzeczypospolitej. I tak naprawdę, gdyby nie mądrość polskiego rządu, to obserwowalibyśmy dzisiaj te obrazki właśnie z Zachodu. A no jakie obrazki? A no takie obrazki, które uderzają przede wszystkim w polskie wartości, uderzają w polską wiarę, uderzają w krzyż polski, a na wieży i krzyżu Polska jest zbudowana. Jesteśmy zbudowani na wierze chrześcijańskiej. Ta wiara pozwoliła nam przetrwać najcięższe chwile w naszej historii, bo to, co podkreślał pan minister Michał Wójcik, my jesteśmy narodem niezwykle doświadczonym. My jesteśmy narodem boleśnie doświadczonym. Historia nasza była historią bardzo trudną. Historią, no, w czasie której wielu polskich bohaterów przelewało krew za to, żebyśmy mogli żyć w wolnym, demokratycznym, niepodległym kraju. To, co też wskazałem na antenie telewizji Trwam. Ja przed jeszcze głosowaniem w sprawie tak zwanej praworządności, przed rozmową w sprawie w ogóle praworządności, przed dyskusją, która toczyła się na gremium Solidarnej Polski, zapytałem po prostu żołnierzy Armii Krajowej. Przecież oni jeszcze żyją. Jest ich coraz mniej, ale oni żyją. Co powinniśmy zrobić w takim momencie? I odpowiedzieli jasno. Ja zapytałem pana Stanisława, żołnierza Armii Krajowej tutaj z Łopuszna, z województwa świętokrzyskiego. Powiedział mi wprost, nie wolno godzić się na utratę suwerenności. Nie wolno godzić się na utratę suwerenności. Ty nic nie ryzykujesz, ale możesz spowodować bardzo daleko idące skutki dla przyszłych pokoleń. I Solidarna Polska stoi na stanowisku, że jest jasna granica, której przekroczyć nie wolno. Bo to, co pan minister Michał Wójcik wskazał, ja również się z tym w pełni zgadzam. Za chwilę to, bo ten mechanizm stanie się takim straszakiem. To będzie straszak na nasze wolności, na naszą tradycję, na prawdę historyczną, ale będzie także takim straszakiem w zakresie gospodarki. Tak naprawdę będzie tym mechanizmem mogła być regulowana no, cała rzeczywistość polska. I to jest naprawdę wielkie zagrożenie. Na to na pewno nie zgodzimy się jako Solidarna Polska. Tutaj stanowisko pana ministra Zbigniewa Ziobro i koleżanek i kolegów z Solidarnej Polski jest jednoznaczne, ale co też bardzo istotne, to przecież sami urzędnicy Unii Europejskiej wskazywali na to, że to rozporządzenie nie jest zgodne z prawem, że tak naprawdę mówili o rażącym naruszeniu prawa w tym zakresie. Także no, trudno, żebyśmy my uznawali łamanie traktatu i wprowadzanie tylnymi drzwiami regulacji poprzez jakieś rozporządzenie jako wiążące dla narodu polskiego. My nigdy nie zgodzimy się na to, żebyśmy nie mieli prawa jako demokratycznie wybrane władze, a przecież prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. Władza ustawodawcza, czyli posłowie, senatorowie są wybierani w wyborach powszechnych. Także no, mają mandat do tego, żeby realizować program, który deklarowali w wyborach i do tego wyborcy nas zobowiązali i dokładnie te reformy, które zapisane były w tym programie, jesteśmy do ich realizacji zobowiązani i to czynimy. Pan minister Zbigniew Ziobro jasno mówi o tym, że należy dokończyć reformę sądów, bo do tego zobowiązaliśmy się Polakom i z tych zobowiązań musimy się wywiązać. I tutaj trudno, żeby politycy, tym bardziej Niemcy, jak słusznie wskazał pan minister Michał Wójcik, to jest bardzo znaczące. W Niemczech to politycy decydują o wyborze sędziów. W Polsce sędziowie decydują o wyborze sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. I co się wtedy dzieje? No gdy padają te argumenty, to nagle słyszymy argument z drugiej strony. Albo w Niemczech to jest wyższa kultura prawna. No naprawdę trudno się z tym zgodzić, można się tylko uśmiechnąć, natomiast no, na pewno nie wolno pozwolić na to, żebyśmy stali się jako Polska jednym z państw federalnych Unii Europejskiej, bo niestety to jest moja prywatna diagnoza, moje zdanie, ale w takim kierunku to może zmierzać i tutaj temu trzeba dać bardzo zdecydowany odpór.
Pan minister Michał Wójcik, panie ministrze, konwencja stambulska przez znawców tematu wprost nazwana genderowy koń trojański wprowadzony do polskiego porządku prawnego.
No to jest prawda i to się stało jeszcze przed przejęciem przez nas władzy, bo to te daty graniczne to był 2012 i 2015 rok. Zgodzili się nasi poprzednicy i tutaj dzisiaj na stole leży rzeczywiście temat wypowiedzenia tej konwencji. Ona się ładnie nazywa, bo to chodzi o to generalnie, że tak się przemyca przynajmniej zwolennicy konwencji stambulskiej, że to chodzi o ochronę praw kobiet, żeby nie dochodziło do przemocy. No my się też podpisujemy, no trudno się przecież nie podpisać pod tym, tylko że trzeba przyjrzeć się dokładnie temu dokumentowi, który jest przesiąknięty właściwie ideologią. A spór toczy się między innymi o kwestie dotyczące właśnie kwestii genderowskiej, czy kwestii trzeciej płci. Ta trzecia płeć uwarunkowana społecznie, kulturowo, ona po prostu się tam pojawia w tej konwencji stambulskiej. I gdyby tej ideologii nie było, to pewnie nikt by z prawicy nie chciał kwestionować tego. Natomiast no niestety ta trzecia płeć się pojawia. Dla nas jest rzeczą oczywistą, że są dwie płcie, to jest mężczyzna, kobieta. Oczywiście są też i osoby tak zwane interpłciowe. Zdarzają się takie sytuacje, ale według szacunków to może być w granicach, ta dolna granica 500% do, nie wiem, 1,5% może to całej populacji, ale to i tak zawyżone są dane z całą pewnością. Zdarzają się takie sytuacje. Rzeczywiście natomiast zasadniczo no, kwestia podziału płci jest dosyć jasna i to nie jest kwestia, nie wiem, rządów Zjednoczonej Prawicy i ostatnich lat, tylko tak zawsze było. No, to jest albo mężczyzna, albo kobieta i jakby nie kombinować, to inaczej się nie da na to patrzeć. Natomiast jednak tam jest próba wprowadzenia tej trzeciej płci. To jest niebezpieczne. Między innymi, to jest jeden z elementów. I tutaj między innymi Trybunał Konstytucyjny Bułgarski chociażby pochylił się nad tą kwestią. No, bardzo dobrze uzasadnił bardzo szeroko kwestię tego, dlaczego konwencja stambulska jest niebezpieczna właśnie z powodu naruszenia, zakłócenia właśnie spraw podziału płci na płeć męską, na kobietę i mężczyznę. A to powoduje daleko idące konsekwencje, no bo państwo musicie wiedzieć, bo to jest kwestia zrozumienia pojęcia rodzina, to jest kwestia zrozumienia pojęcia związku małżeńskiego, tak w polskiej konstytucji, że to jest związek kobiety i mężczyzny, no a tutaj nagle pojawia się trzecia płeć. No trudno akceptować tego rodzaju dokument. Oczywiście przeciwnicy wypowiedzenia tej konwencji od razu położą na stół tą kwestię przemocową. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że polskie prawo jest jednym z najlepszych w ogóle w Europie, jeżeli chodzi o ochronę praw kobiet. Każde działanie przeciwko, takie przemocowe, każde działanie przeciwko prawom kobiet czy mężczyzn, bo to różne sytuacje są oczywiście, chociaż zasadniczo najczęściej jest przemoc stosowana wobec kobiet, musi by spotkać się z adekwatną reakcją. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Tu nikt nie będzie tolerował przemocy wobec kogokolwiek i to jest sprawa oczywista, tylko że polskie przepisy są dużo dalej idące niż konwencja stambulska. Głosowaliśmy, przygotowaliśmy projekt w Ministerstwie Sprawiedliwości, przygotowywał minister Romanowski, oczywiście pod nadzorem ministra Zbigniewa Ziobro. Głosowaliśmy ten projekt, miażdżąca większość przedstawicieli parlamentu z różnych środowisk poparła tą ustawę antyprzemocową, która powstała w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bardzo dobra ustawa, gdzie jest możliwość takiego nakazu opuszczenia lokalu przez przemocowca na jakiś czas. Potem jest to możliwość badania tego przez sąd. Natomiast bardzo często, no niestety, zwłaszcza w czasach pandemii, to są sytuacje, w której przemocowcy no, wykorzystują ten czas, że znajdują się z ofiarą w tym samym miejscu i wykorzystują to w sposób absolutnie niedopuszczalny. Więc tutaj policja musi mieć takie narzędzie. I kto stworzył to narzędzie? Lewica stworzyła to narzędzie, Platforma stworzyła, to właśnie my stworzyliśmy. Ta inicjatywa była nikogo innego, tylko właśnie polskiego rządu, a tak naprawdę ministra Ziobro i środowiska Solidarnej Polski. Więc chcę powiedzieć, że my mamy takie regulacje. Statystyki pokazują, że jeżeli chodzi o przemoc, jest to dużo bardziej poważny problem w krajach, innych krajach Europy, w szczególności dotyczy to północnej części Europy. Natomiast jeszcze raz mówię, takie przepisy w Polsce są i tak były konstruowane, żeby w jak najlepszy sposób chronić prawa no przede wszystkim kobiet. Natomiast my się nie zgadzamy na ideologiczną warstwę i uważamy jako Solidarna Polska, że ta konwencja po prostu powinna być wypowiedziana, cała procedura powinna ruszyć i tej konwencji po prostu nie powinno być, dlatego że ideologia nie może przesłonić tego, co jest najważniejsze, czyli tak naprawdę ochrony praw kobiet, czy też mężczyzn, mówię, bo to różne sytuacje są w praktyce.
Panie ministrze, panie pośle, już za chwilę zaprosimy naszych słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Myślę, bo to obiecaliśmy także słuchaczom Radia Maryja, panie ministrze, że także trochę czasu poświęcimy ochronie dzieci, także z polskich rodzin poza granicami naszej ojczyzny. Tutaj także bardzo wiele różnego rodzaju podejmowanych inicjatyw przez państwo polskie, ale w tym tak zwanym czasie kryzysu w Polsce praworządności, bo to próbują niektórzy nam wmówić, no Polska staje się swoistego rodzaju azylem dla niektórych obywateli Unii Europejskiej, gdzie próbują się schować, skryć z problemem możliwości odebrania im potomstwa.
Ależ oczywiście, zajmuję się kwestią dzieci już od wielu lat. Z Państwem spotykam się w Radiu Maryja, staram się jakby przybliżać różne historie, czasami niezwykle tragiczne historie. Natomiast jeżeli ktoś dzisiaj próbuje wmówić nam tak naprawdę, że to Polska krajem jest niepraworządnym, no to właśnie przykład rodzin, które uciekają, wiecie Państwo skąd? Z Holandii chociażby, ze Szwecji, z Norwegii. Ja w ostatnim czasie naliczyłem 7 takich nawet medialnych przypadków przyjazdu rodzin z innych krajów do Polski, żeby znaleźć tutaj w Polsce schronienie właśnie ze swoimi dziećmi. To jest niesamowita historia. Holandia, ja podam ten przykład holenderski, bo są różne przykłady, ale ten jest skrajny, ponieważ historia dotyczy małżeństwa rosyjsko-australijskiego, zamożnego małżeństwa. Pani jest prawnikiem, małżonek jest informatykiem, dziecko 8-letnie, autystyczne. Dziecko, które zostało któregoś dnia w Holandii odebrane tym rodzicom. Odebrane zostało na podstawie donosu sąsiada. Dziecko po prostu płakało. No, dziecko autystyczne, więc no, trudno się dziwić, że są różne sytuacje, że dziecko płacze.
zostało odebrane, umieszczone w specjalnym takim ośrodku. Rodzice mieli bardzo ograniczony kontakt z tym dzieckiem. Któregoś dnia zdecydowali, ponieważ trwała ta sytuacja już bardzo długo, że wyjeżdżają z Holandii. Zabrali to dziecko i wyjechali do Polski. Holendrzy dowiedzieli się o tej całej historii i wystąpili z europejskim nakazem aresztowania tych ludzi. Wystąpili do Polski, zażądali od polskich organów, od polskiego państwa w istocie, żeby to małżeństwo zostało wydane Holendrom. Mówię o praworządności, bo Holendrzy szczycą się tym, że są bardzo praworządnym krajem. I ta sprawa trafiła do polskiej prokuratury. Osobiście od pierwszego momentu informacje na ten temat miał Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Sprawa trafiła do prokuratury. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o niewydawanie tych ludzi Holendrom i sąd okręgowy w Warszawie podjął decyzję, że odmawia wykonania europejskiego nakazu aresztowania. Odmawia wykonania Eny. Szanowni Państwo, to nie jest taka częsta sytuacja, ale przyjrzałem się temu uzasadnieniu, bardzo dokładnie go przeczytałem. Pan sędzia, przed którym chylę czoła, naprawdę, bardzo dokładnie przeanalizował cały system holenderski. To on między innymi pokazał, że od wielu lat w Holandii obowiązuje prawo eutanazji. Konkretnie wskazał podstawy prawne do tego. Można zabijać ludzi, wykorzystywać instrument eutanazji i to można zabijać ludzi na przykład chorych psychicznie albo z demencją. Państwo sobie to wyobrażacie, z różnymi chorobami. Takich przypadków jest kilkaset rocznie, ale także i dzieci to dotyczy. Także dzieci, szanowni Państwo. 2017 trzy takie przypadki były. I teraz sędzia napisał tak, że nie patrząc na to, jak to w Polsce jest dyskusja, w Europie, sędzia jest sędzią. On po prostu decyduje o losach ludzi. I to jest sędzia z krwi i kości. Nie znam tego człowieka, ale wiem jedno. Napisał, że tym ludziom grozi niebezpieczeństwo, że wrócą do Holandii. No i proszę Państwa, Ena została, nie została wykonana. Odmówiliśmy wykonania tej Eny. Ale Holendrzy, jak się okazało, nie ustali w tej zabiegu, żeby dziecko wyciągnąć z Polski. Wobec tego złożyli wniosek o wykonanie sądu holenderskiego, żeby to dziecko tam zostało umieszczone w ich ośrodku, żeby korzystając z jednego z dokumentów prawnych, rozporządzenie Bruksela 2 bis, żeby to orzeczenie sądu holenderskiego, który pozbawił też praw rodzicielskich, władzy nad tym dzieckiem rodziców, żeby to zostało wykonane w Polsce. I nie wiedzieć dlaczego inny sędzia w sądzie rejonowym, pani sędzia, zdecydowała, że to dziecko ma być wydane. Ma być wydane Holendrom. Szanowni Państwo, nawet nie pracowała na oryginalnych dokumentach. Rzecz szokująca dla nas. My wszystko robimy, żeby to dziecko z Polski nie wyjechało, żeby nie opuściło terytorium Polski. Włączyła się do tego prokuratura. Jest przygotowane zażalenie na, a tak naprawdę apelacja, bo taki tryb został zastosowany przez panią sędzię, nie, zupełnie niespotykany tryb, to już osobna historia, to już właściwie takie szczegóły, żeby się odwołać od tego, a jednocześnie, szanowni państwo, no, żeby to dziecko mogło pozostać z rodzicami. Nikt nas nie przekona, że dla dobra dziecka można było oglądać różne fragmenty z mediów, jak to dziecko tuli się do matki, są opinie pozytywne, lekarzy, środowiska lekarzy, różnych biegłych. No proszę państwa, no nie można tak być. I tu sędzia, dwoje sędziów. Jeden wspaniale potrafił to uzasadnić, dlaczego grozi niebezpieczeństwo dla dobra dziecka, to ono jest najważniejsze. I drugi sędzia, który po prostu zdecydował się wydać to dziecko. No nieprawdopodobne zupełnie. Natomiast chcę powiedzieć, że takich przypadków jest więcej. Że szukają te rodziny schronienia w Polsce. Szukają takich normalnych warunków, gdzie jest filozofia, którą my tutaj stosujemy w Polsce. Nie filozofia, tylko taki punkt widzenia. To rodzice odpowiadają za dzieci. To wynika przecież z polskiego porządku prawnego. To rodzice odpowiadają, a nie państwo decydować ma za rodziców. A taka jest niestety taki punkt widzenia w różnych innych krajach. No tu jest specyfika, różnica pomiędzy poszczególnymi krajami. Więc Polska to jest kraj praworządny i ci ludzie, którzy do Polski uciekają, oni wiedzą, że w Polsce nie jest tak, jak się mówi w innych krajach, że Polska jest krajem, gdzie się łamie prawa człowieka. To jest absolutna nieprawda.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Zaprośmy już słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania. Myślę, że wiele również ciekawych wątków i tematów zostanie przez naszych gości podjętych na kanwie telefonów od słuchaczy Radia Maryja. Przypominam numery telefonów. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Temat rozmów niedokończonych, praworządność. Nasi goście to pan minister Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Spraw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej, wiceprezes Solidarnej Polski, oraz pan poseł Mariusz Gosek, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Solidarna Polska. Za chwilę odbierzemy pierwszy telefon.
W żłobie leży, któż powierzy kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd
Stanisław
telefon?
Z Lublina.
Witam panie Stanisławie.
Witam ojca i panów ministrów. Odnośnie tego ostatniego stanowiska Unii Europejskiej, odnośnie tego budżetu unijnego i tych innych podobnych, bo ciągle jakieś mamy nagonkę z tamtej strony na Polskę, zamiast normalnie pracować, rządzić, no to musimy się jakoś oganiać od tych takich pomówień. Uważam, że głównym inicjatorem tych wszystkich nagonek na rząd polski to jest jednak Donald Tusk i europosłowie z Platformy Obywatelskiej, tacy jak Lewandowski, Róża Thun, Boni i tam jeszcze inni. W mediach publicznych moim zdaniem za mało się przypomina o dokonaniach, złych dokonaniach w cudzysłowie, znaczy o złych dokonaniach Donalda Tuska. Gdy był premierem w kraju u nas, poprzez te dokonania, wyprzedaże, afery, jego słowa, polskość to nienormalność, to powinno być powtarzane często w mediach publicznych i powinno być ciągle przypominane, powinniśmy przypominać, co on tutaj złego wykonał. Tak, ażeby po prostu doprowadzić go do niebytu politycznego w kraju. On tu ma swoje mieszkanie, on tu przyjeżdża, on się za dobrze czuje. Po prostu jego za mało dotykamy. Od czasu do czasu w mediach delikatnie publicznych się po prostu wspomina delikatnie o Tusku. To jest po prostu za mało. Moim zdaniem powinno to się zmienić. Także powinien paść politycznie, żeby po prostu wstydził się tu przyjeżdżać tak samo jak europosłowie, tych, co wymieniłem przed chwilą. Mm-hmm. Odnośnie Platformy Obywatelskiej i tych partii opozycyjnych. W mediach publicznych to Solidarna Polska robi, ale jeszcze moim zdaniem za mało, bo PiS to za delikatny jest. Powinno częściej słyszeć, powinny być takie słyszane słowa. Partia z zewnątrz, Targowica, zdrajcy, bo jednak stanowisko tych partii w różnych sprawach, nawet ostatnia sprawa kupna tych mediów regionalnych przez Orlen, no jak jest krytykowana przez tą opozycję. Po prostu to się po prostu słuchać nie da. No i przy okazji, na przykład dzisiaj wieczorem po 20 jest taki program polityczny, gdzie jest 3-2. Trzy osoby z przeciwników, czy jest tak, Platforma, PSL, SLD, a z naszej strony, prawicy, było dwie osoby. Była osoba z PiS-u i osoba z Porozumienia. 3-2. I po takiej audycji, no nie wszyscy słuchacze, wyborcy tak po prostu analizują. No tu trzy osoby naskakiwały na Polskę maksymalnie ile się dało, dwie osoby z prawicy no broniły. I to się, dlaczego nie załóżmy 3-3?
Tak, panie Stanisławie, trzy to konkretne wątki. Bardzo dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Kto z panów do pana Stanisława?
Jeżeli mógłbym,
bardzo proszę, panie pośle.
Sławie, bardzo dziękuję za tą relację i za te pytania. No, zacznę może od ostatniego pytania, repolonizacji mediów. No, powiem tak, bo wiąże się to też z tymi działaniami opozycji na forum Parlamentu Europejskiego. No, opozycja, która jest oburzona, że w Polsce media będą z polskim, a nie niemieckim kapitałem, no pokazuje tak naprawdę, powiem dość mocno, ale czyje interesy reprezentuje. Ja wspominałem już na antenie telewizji Trwam, że dla przykładu we Francji 20% rynku medialnego może tylko być poza kapitałem narodowym. W Niemczech z kolei bez regulacji prawnych, bo tam one w tym zakresie nie występują, absolutnie dominuje niemiecki kapitał. A w Polsce jest straszliwe oburzenie, przepraszam, opozycji, bo Zjednoczona Prawica chce dokładnie tych samych standardów na polskim rynku medialnym, jak właśnie w tej Francji i w tych Niemczech. No, zachowanie posłów opozycji jest, no powiem wprost, no antypolskie. Proszę sobie wyobrazić polityka niemieckiego Bundestagu, który krzyczy, że nie chce mediów narodowych, no bo w tym momencie no tak odbieram te głosy, które słyszę z ust niektórych posłów opozycji i woli, żeby tymi mediami kierowały grupy kapitałowe, czy też podmioty obcych państw. No i to, co najważniejsze, no czy interes będzie reprezentował wydawca niemiecki, którego dziennik na przykład czy tygodnik publikowany jest w Polsce, no jaką on będzie wizję w tych swoich publikacjach przedstawiał, no będzie reprezentował jako niemiecki wydawca publikujący w Polsce interes państwa polskiego, czy będzie jednak zmierzał w kierunku reprezentowania interesu państwa niemieckiego. No powiem tak, no to co mówiłem już wcześniej, można się sprzeczać, czy dany tygodnik jest konserwatywny, czy jest lewicowy, ale zawsze powinien on być polski. Co do drugiej kwestii, którą pan poruszył we wstępnym swoim pytaniu, w pierwszym swoim pytaniu, przepraszam, no jak zachowuje się opozycja w Parlamencie Europejskim, to wszyscy dokładnie widzimy, jak zachowują się politycy opozycji na forum Unii Europejskiej. Czy to są zachowania godne reprezentantów narodu polskiego, to pozostawiam to już ocenie każdego z szanownych radiosłuchacze Radia Maryja. Jestem pełen krytycyzmu w tym zakresie. Ja uważam, że o Polsce, i myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy i zgodzą się z tym szanowni radiosłuchacze Radia Maryja, należy mówić tylko dobrze poza granicami kraju. Tym bardziej, że nie ma ku temu podstaw, żeby o Polsce mówić w sposób negatywny i wyrażać negatywne poglądy, bowiem Polska jest krajem praworządnym. Demonstracje, które się tu odbywają nawet w dobie pandemii koronawirusa, które łamią rozporządzenia, odbywają się w taki sposób, że one jednak no, dochodzą do skutku, a bardzo często no, nie powinny. No, policja też na początku bardzo łagodnie reagowała w stosunku do tych demonstrujących, pomimo tego, że te demonstracje zagrażały życiu i zdrowiu ludzkiemu. No, jesteśmy naprawdę mocno praworządnym krajem i no, Niemcy i Holandia są tymi państwami, które no, nie powinny pouczać akurat nas, przepraszam, jako państwa polskiego z ogromnym dorobkiem i doświadczeniem historycznym o tym, jak powinniśmy się w tym zakresie zachowywać, bowiem historia polska jest bardzo bolesna. My jesteśmy narodem doświadczonym. Polski rząd będzie dalej kontynuował tą wizję rozwoju. Żadne mechanizmy, które będą chciały stosować instytucje Unii Europejskiej inaczej, one będą usilnie po stronie polskiej będzie jasno będziemy przeciwstawiać się tym mechanizmom. Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby ograniczyć, bo utracić suwerenności, nie chcę używać tutaj tak mocnych słów, ale ograniczyć w jakikolwiek sposób naszą istotę funkcjonowania Polski jako państwa narodowego. No na to zgodzić się nie można. Natomiast raz jeszcze powtórzę, to co opowiada opozycja na forum Parlamentu Europejskiego jest głębokim wstydem, ale to świadczy właśnie o tych politykach, no, których też no, wybrali tam przedstawiciele Polski, ale myślę, że dzisiaj przychodzi taka refleksja również, jak ci, którzy głosowali na tych konkretnych polityków, zastanawiają się i mam nadzieję, że ta refleksja jest dogłębna i będą potrafili wyciągnąć wnioski przy okazji najbliższych wyborów.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże. Maria z Łodzi Kresowianka się kłania.
Witam Pani Mario.
Witam serdecznie ojca i gości. I dziękuję bardzo za bardzo ciekawy temat, który jest bardzo nośny. Myślę, że panowie goście rozwieją moje wątpliwości. Mianowicie chodzi mi o szczepienia. Wiem, że są dobrowolne, ale zapytam, dlaczego została zmieniona ustawa z 2008 roku, która weszła w życie w listopadzie ubiegłego roku, która otwiera drogę do przymusu. Jak wiem, wiadomo jest wszystkim, że jest tysiące osób w różnym wieku dotkniętych różnymi chorobami onkologicznymi, kardiologicznymi, z cukrzycą, są po udarach i jeżeli odmówią, czy będą przymuszani do przyjęcia szczepionki. I wyczytałam również w prasie, że producenci szczepionek zostali zwolnieni z całkowitej odpowiedzialności za ewentualne powikłania. Mhm. I o pani, co tu właściwie chodzi?
Tak, Pani Mario, jesteśmy trochę na marginesie tematu praworządności, dlatego podziękuję już Pani bardzo serdecznie i poproszę Pana Ministra o bardzo krótkie odniesienie się do tego podjętego przez Panią Marię zagadnienia, Panie Ministrze.
Ja wiem, że szczepionki budzą i zawsze będą budziły wątpliwości, ale został przyjęty Narodowy Program Szczepień dotyczących COVID-u. I z niego wynika jednoznacznie, że szczepionki są bezpłatne i są dobrowolne. I zostało określone, w jakich kolejności kto ma być zaszczepiony, czyli że są te cztery grupy, że jest sektor ochrony zdrowia, sanepidów, DPS-ów, ten etap zerowy, potem są kolejne etapy. Więc tutaj nie jest tak, że ktoś zostaje przymuszony do szczepienia, czegoś takiego nie ma. Natomiast bardziej dyskusja dotyczy tego, czy te szczepienia użyć, szczepionkę zastosować, czy nie. To już Państwo musicie sami zdecydować. Ja mogę się podzielić swoim pewnym doświadczeniem, ponieważ tak się składa, że przechorowałem COVID przez 4 tygodnie. Zresztą chorowałem bardzo ciężko w pierwszym etapie. Ojcom bardzo dziękuję też za modlitwę, bardzo dziękuję za to. Ten pierwszy etap nawet był tak ciężki, że nie wszystko pamiętam dokładnie, co się działo, ale gdybym miał tę wiedzę, którą już dzisiaj mam, to doświadczenie, jak ciężko się przechodzi tę chorobę, jakie mogą być powikłania, jak wielu ludzi umiera, to nie miałbym wątpliwości, że jednak trzeba się zaszczepić, ale to jest decyzja każdego z Państwa. Pani mówi, że ludzie mogą być przymuszani. Nie, w Narodowym Programie ani w przepisach nie ma czegoś takiego.
Dziękuję ślicznie. Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Dzwoniłem z Łodzi. Ja chciałem bardzo podziękować ojcu za zaproszenie tak zacnych gości, pana ministra i pana posła. My się niepokoimy jako wyborcy tej strony prawicowej, ponieważ wydaje się, że niektórzy politycy z prawej strony są zbyt ulegli. A my mieliśmy doświadczenie, kiedy byliśmy pozbawieni jakąś ochrony prawnej. To jest bardzo ważne. Od 2015 roku tą ochronę mamy dzięki między innymi panu ministrowi, no i w ogóle posłom szlachetnym, których mamy w studio. Ja uważam, że to jest bardziej niebezpieczna sprawa, bo ktoś nas chce wziąć pod kuratelę. Jesteśmy tylko krok, żeby zrobić, żebyśmy tą kuratelę otrzymali łaskawie od polityków z Unii Europejskiej. Ta nieproszona, uciążliwa opieka, z którą panowie mają do czynienia, ciągła kontrola, to jest właśnie kierunek, żeby nas ubezwłasnowolnić, jeżeli chodzi o jakąkolwiek ochronę prawną. Dlatego uważam, że stanowisko tej Zjednoczonej Prawicy powinno być jednoznaczne. To nie może być tak, że tylko panowie, państwa stronnictwo tylko tak walczy. To powinni wszyscy prawicowi politycy pójść po rozum do głowy, znając naszą historię. Przecież my od 1939 do 1989 i później też nie mieliśmy żadnej ochrony prawnej. No, jak raptem mamy, to chcą ją zabrać. To jest przykre, ale wierzymy w panów. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Dziękujemy ślicznie, panie Januszu. Bardzo proszę, nasze gości.
Jeżeli mogę w kilku zdaniach.
Proszę, panie pośle.
Bardzo serdecznie dziękuję za to wspaniałe świadectwo i myślę, że wzmacnia to całą naszą drużynę pana ministra Zbigniewa Ziobrę, wszystkich przedstawicieli Solidarnej Polski. To, co my możemy zagwarantować, a to, na co pan wskazał, bo powiedział pan, że prawica w pewnej części, czy w pewnym wymiarze, czy pewne osoby są zbyt uległe. Solidarna Polska nigdy nie będzie uległa. Nie byliśmy ulegli i nie będziemy ulegli w sytuacji, gdy będzie chodziło o suwerenność państwa polskiego. A tak to odbieramy, że dzisiaj dzieją się rzeczy bardzo ważne dla kraju, że dzisiaj dzieją się rzeczy przełomowe dla historii Polski, że dzisiaj dzieją się rzeczy, które mogą mieć bardzo daleko idące konsekwencje, jeżeli chodzi o ingerencję w polską wiarę, w polskie tradycje, w polską tożsamość, ale również i w kwestie ekonomiczne i gospodarcze Polski. I zapewniam pana, znając też stanowisko szefa Solidarnej Polski, pana prezesa, ministra Zbigniewa Ziobro i wszystkich koleżanek i kolegów z Solidarnej Polski, że my tutaj będziemy trzymać twardy kurs. Nigdy nie zgodzimy się na dyktat Brukseli, nigdy nie zgodzimy się na dyktat Berlina, nigdy nie zgodzimy się na dyktat kogokolwiek, kto będzie chciał narzucić nam wartości sprzeczne z naszą wiarą, z naszą kulturą, z naszą tożsamością. Tak jak wspomniał pan minister Michał Wójcik, czy to będzie kwestia próby wprowadzania związków homoseksualnych, adopcji przez te pary homoseksualne dzieci, czy to będą kwestie związane z gospodarką i kwestiami energetycznymi w tym zakresie, bo przecież to też jest ogromnie ważna sprawa, która dzisiaj odbywa się i toczy się na forum Parlamentu Europejskiego. Tutaj Solidarna Polska ma bardzo jasne stanowisko. Nigdy nie zgodzimy się na taki dyktat, nigdy nie zgodzimy się na to, żeby państwo polskie stało się częścią państwa federalnego kształtowanego przez urzędników Komisji Europejskiej.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Storunia. Szanowni panowie ministrze, pośle i ojcze Piotrze, ja w ostatnich wyborach głosowałem na posła Kałużnego i zachęcałem do tego innych, bo ludziom z PiS-u nie wierzę i się z PiS-u wypisałem, a przynajmniej tym Storunia. A przecież pan Kaczyński, proponując piątkę dla zwierząt, uderza w polskie interesy rolników. Chciałbym się zapytać panów, czy pan Morawiecki zrobił to przez naiwne zaufanie wrogom Polski? Chyba nie. Czy jest koniem trojańskim w rządzie polskim poza panem Gowinem? A i pan prezydent, do którego głosowałem, staje się mało wiarygodny, proponując jakąś furtkę aborcyjną albo proponując jakiegoś liberała na rzecznika praw obywatelskich. Ja popieram to, co mówiła pani z Niemiec. i to, co zrobiła Anglia, opuścić Unię, a Niemcy mają tak we krwi taką praworządność, jaką pokazali w II wojnie światowej, która wypuszczała ludzi na wolność przez komin. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Stanisławie. Kto z panów? Do pana Stanisława, bardzo proszę.
Pan się podzielił pewną refleksją, miał pewne pytanie. Ja chciałbym prosić o jedną rzecz i to jest bardzo ważne, myślę. Od 5 lat reformujemy nasz kraj. Jest to trudne, bo mamy taką, a nie inną opozycję. Mamy opozycję totalną i to dosłownie w tego słowa znaczeniu. Mieliśmy bardzo trudne sytuacje, gdzie próbowano pozbawić Zjednoczoną Prawicę władzy. Przez 5 lat bez przerwy zmagamy się z tym, że no niestety, ale to słynne hasło ulica i zagranica, ono jest bardzo na czasie. Niestety, podkreślam, bo w normalnie funkcjonującym państwie demokratycznym przecież spór, dyskurs to jest rzecz absolutnie nawet niemożliwa, tylko konieczna. No to tak jest w polityce. Jest jedna i druga strona, no i wyłaniają się różne koncepcje, jak państwo powinno funkcjonować, jakie są reformy. Więc dyskurs jest czymś dobrym, ale tu nie ma dyskursów. To jest nienawiść ze strony naszych oponentów, nienawiść, próba donoszenia, przenoszenia tego sporu polskiego właśnie na salony europejskie. To jest niedopuszczalne. Natomiast proszę o jedną rzecz. Czyli Zjednoczona Prawica to jest wartość sama w sobie, bardzo duża. Ona powstała dzięki panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. On jest architektem tego naszego porozumienia. Jest osobą, która wyznaczyła pewien kierunek i realizujemy od 5 lat różne reformy. Czasami w bólach się rodzą te reformy, ale jednak staramy się to robić. Nie dajmy się podzielić. My jako Solidarna Polska oczywiście mamy swój punkt widzenia na różne sprawy, czy wyrażamy to w głosowaniach, ale to zdarza się rzadko, bo moim zdaniem no w miażdżącej więc liczbie głosowań, prawie 100%, dokładnie tak samo głosujemy jak Prawo i Sprawiedliwość. W jakiejś niewielkiej części inaczej. I kwestia, która nas dzieli, bo mamy inny punkt widzenia, inaczej podchodzimy do kwestii chociażby rozporządzenia wprowadzającego ten mechanizm łączącego praworządność ze środkami unijnymi nie oznacza, szanowni państwo, że my chcemy doprowadzić, czy chcemy się podzielić. To by było coś bardzo niedobrego dla Polski. Solidarna Polska chce być Zjednoczonej Prawicy, chce razem z Prawem i Sprawiedliwością reformować Polskę. To jest ważne, żebyśmy sami się też nie dali podzielić. Zobaczcie państwo, jak wielu przeciwników jest z boku, jak czekają na nasze błędy, jak nas atakują. Ministra Ziobro chociażby, no przecież najbardziej atakowanymi politykami w Polsce są Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro. To przecież wystarczy tylko media przejrzeć, jak to wygląda. W bólach się rodzą te reformy, ale staramy się reformować Polskę. Potrzebujemy waszego wsparcia jako ludzi, którzy mają określone wartości, przestrzegają tych wartości, chcą, żeby Polska rozwijała się jak najlepiej i widzą w określony sposób miejsce Polski w Unii Europejskiej czy w ogóle w Europie jako kraju, który ma być stabilny, silny gospodarczo, ale także nawiązywać do tych naszych tożsamości, do wartości, do chrześcijaństwa, na którym przecież to wszystko zostało zbudowane. Nie dajmy się podzielić. I o to państwa bardzo gorąco proszę. My na pewno chcemy, żeby Zjednoczona Prawica przez kolejne 3 lata, a daj Boże, że w kolejnej także kadencji mogła realizować dobry program dla Polski, dla Polaków.
Panie ministrze, bo co trzeba koniecznie rzeczywiście podkreślić, wielu reżyserom tego tak zwanego ładu, czytaj nieładu międzynarodowego zależy na tym, żeby obóz Zjednoczonej Prawicy w Polsce rozbić, bo wiemy rzeczywiście, że o wiele łatwiej tę batalię chociażby dotyczącą spraw cywilizacyjnych, bo to, co się dzieje na naszych oczach, jest wojną cywilizacyjną, łatwiej by się po prostu w Polsce wprowadzało.
Ależ oczywiście, no to jest, ojcze, szanowni państwo, przecież to jest marzenie naszych przeciwników, rozbić Zjednoczoną Prawicę, podzielić, skłócić, Przecież im o to chodzi. No my mamy swój punkt widzenia na różne tematy, ale ten kierunek musi być zachowany. No to jest dobre dla Polski. I oczywiście jest paru reżyserów, którzy chcieliby rozegrać zupełnie inaczej tę grę przez najbliższe trzy lata i scenę polityczną, ale ja myślę, że tutaj rozsądek u wszystkich zwycięży, że jednak czasami słyszymy no, polityków PSL-u chociażby, którzy już przebierają nogami i oni już by chcieli rządzić, no to przecież to by był koszmar dla Polski. No przepraszam, że tak mówię, w każdym ugrupowaniu jest wielu także porządnych ludzi, ale zasadniczo no, trudno nie pamiętać o tym, co się działo w przeszłości. No te 8 lat rządów koalicji i PSL-u, no to czas trudny dla Polski i przywoływany chociażby tutaj Donald Tusk, wiadomo jak to było, no jest taśmy łomni i czasami ta pamięć zawodzi, ale nie na tyle, żebyśmy nie pamiętali, co się działo. Projekt Zjednoczonej Prawicy pod kierownictwem, można powiedzieć tutaj, pana Jarosława Kaczyńskiego, to jest dobry projekt dla Polski i Polaków. My jako Solidarna Polska na pewno chcemy być w tym projekcie, będziemy i oby nas nasi przeciwnicy nie skłócili, nie podzielili.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem już na antenie.
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Danuta z Lublina. I chciałabym, oczywiście witam bardzo serdecznie naszych panów ministrów, ale tak wszystko jest wspaniale i w ogóle bardzo chcę powiedzieć, że bardzo cenimy i szanujemy w ogóle Solidarną Polskę, bo wspaniale reprezentuje po prostu te nasze polskie interesy. Jest też oczywiście i podoba mi się też to, że tak wspólnie, razem no nie dzielmy się, to jest najważniejsze, ale tak wszystko fajnie jest, bo tak musimy nie powinno być. Wiemy to wszystko i wiemy o co chodzi, tylko jak to zrobić, bo tak naprawdę to tak bezkarnie po prostu tylu jest tych naszych zdrajców ojczyzny, tak jak to mówimy po prostu, i że tak swobodnie sobie mogą działać, nic się nie dzieje, nie można temu przeszkodzić i jesteśmy w takich kleszczach, że tego się nie da już po prostu zmienić, czy jak, bo to tak długo trwa. I no, wszyscy mówią, co powinno być, jak. My wszystko to wiemy, ale czy nam się uda to po prostu zrobić? I tak naprawdę kto to może zrobić? Czy to trzeba... Oczywiście, że jest za mało stanowczo to wszystko jest mówione. Mówimy o... Mamy wspaniały rząd. Tak też dużo dla nas zrobił. I w tej chwili, jeżeli jeszcze taką ma pomoc w Solidarnej Polsce, bo zresztą ma i miał przecież. To są wspaniali patrioci, to są wspaniali ludzie, którzy wspierają, którzy chcą dobra dla Polski, bo tu chodzi o to nie własne interesy, tylko dla Polski, o tym mówimy. I czy to uda się po prostu zrobić, żeby jakoś zmobilizować pewne osoby jeszcze, bo tak jak tu przede mną przedmówcy też mówili, za słabo, rząd za słabo, za mało inicjatywy i za mało stanowczości. Że mhm. I wtedy, gdyby ewentualnie jeszcze Orban jest również sprzymierzeńcem Węgrzy i to byłoby o wiele łatwiejsze. Tak mówię o tym, bo to nas wszystkich bardzo boli, to co się dzieje. No po prostu i takie tylko mam pytanie, czy panowie ministrowie wierzycie w to, co się uda w Polsce osiągnąć?
Dziękuję ślicznie pani Danuto. Bardzo proszę, kto z panów?
Szanowna pani Danuto, dziękuję za to świadectwo i prosimy o modlitwę, bo to jest coś, co zawsze nas wzmacnia i to jest niezwykle ważne dla nas jako środowiska Solidarnej Polski. Czy my możemy coś więcej zrobić? Odpowiem tak, na pewno pani Danuto i osoby zgromadzone wokół pani, z którymi pani rozmawia, widzi jak potężna nawałnica nadciąga właśnie z tej Europy, nawałnica, która chce wprowadzić swoją, chce zmienić naszą tożsamość, chce wpłynąć na to, co w Polsce jest uporządkowane, uregulowane, to, co w Polsce związane jest głęboko i zakorzenione w naszej historii, w naszych tradycjach, to, co właśnie w Polsce na krzyżu i wierze jest oparte. Proszę zwrócić uwagę na ogromne ataki na Kościół w ostatnim czasie. Proszę zwrócić uwagę, z jakimi atakami spotykają się księża katolicy. Proszę zwrócić uwagę, z jakimi atakami też spotyka się rodzina Radia Maryja, Telewizja Trwam, to wszystko obserwujemy i musimy wszyscy mieć na uwadze, że tak naprawdę tej lewicującej Europie zależy na tym, żeby ta polska tożsamość, a w tym zakresie ta wiara jest czymś kluczowym dla nas, krótko mówiąc, została osłabiona, bo gdy zostaniemy osłabieni w tym zakresie, to łatwiej będzie tej lewicującej Europie wprowadzić te reformy, na których jej zależy. A jakie te reformy? To doskonale to zdiagnozował i przedstawił pan minister Michał Wójcik. Ja uważam, że przetrwamy. To, co silne, to co jest pewne, to przetrwamy, ale musimy być tutaj silni. Musimy wiedzieć, i to podkreśla pan minister Zbigniew Ziobro, to podkreśla Solidarna Polska, że jest granica, której nie wolno nam dać sobie przekroczyć. Tą granicą jest suwerenność Polski. I tutaj bój teraz toczy się o to, żebyśmy pozostali państwem narodowym, żebyśmy nie stali się częścią państwa federalnego. I w tym zakresie potrzebna jest ciężka praca nas wszystkich, otoczenie modlitwą i głęboko ufam, że doprowadzimy do sytuacji, gdzie damy odpór, bo Polacy i Polska to dumny naród. Polacy i Polska to naród z wielkimi tradycjami, ze wspaniałą historią. Radziliśmy sobie w bardzo trudnych sytuacjach. Teraz ja jestem przekonany, że z wolą Bożą też sobie poradzimy. Natomiast musimy być świadomi i mieć doskonale zdiagnozowane te zagrożenia, które tak tutaj znakomicie przedstawił pan minister Michał Wójcik. I tutaj jest ogromna też rola wszystkich państwa i o to serdecznie apeluję, żeby o tym jak najwięcej rozmawiać. Mm-hmm. Mówić o tych zagrożeniach, które spływają z Europy, bo niestety to się już zaczyna dziać. Ta lewicująca Europa coraz ostrzej i dobitniej stara się przeniknąć z tymi swoimi lewicującymi wartościami w sferę życia i tożsamości polskiej. Ja to coraz jeszcze pragnę podkreślić. Zbigniew Ziobro, pan minister Zbigniew Ziobro jednoznacznie mówi, jest granica, której przekroczyć nie wolno. My stanęliśmy i powiem szanownym radiosłuchaczom przed takim oto dylematem, bo wiedzieliśmy i mieliśmy jasne stanowisko co do rozporządzenia warunkującego wypłatę funduszy Unii Europejskiej z tak zwanym manizmem praworządności. Odbyło się, jak państwo doskonale wiecie, nawet głosowanie w tym zakresie. Głosowanie było tajne. Każdy z nas wiedział, jak niebezpieczny jest to mechanizm, że będzie on stosowany, że to narzędzie nie będzie, jak było to powtarzane, narzędziem bezzębnym, tylko zostało wprowadzone po to, żeby, krótko mówiąc, je zastosować. Ale, szanowni państwo, my z drugiej strony musieliśmy wiedzieć o tym, że nie możemy się podzielić. To jest właśnie to, o czym mówił pan minister Michał Wójcik. My musimy pozostać jedną rodziną. Tak jak jesteśmy wspólną rodziną Radia Maryja, tak w Zjednoczonej Prawicy musimy pozostać tą wspólną rodziną. Tak. Liderem jest Jarosław Kaczyński. Liderem Solidarnej Polski jest pan minister Zbigniew Ziobro. My nie możemy pozwolić, bo naprawdę niektórzy tylko czekali, zacierali ręce. Czytaliście państwo, słuchaliście przekazów radiowych, oglądaliście przekazy telewizyjne. Już zacierano ręce, bo gdyby naprawdę doszło do rozpadu Zjednoczonej Prawicy, co jest niewyobrażalne dla mnie i dla nas wszystkich, chyba jest to niewyobrażalne i nie bierzemy tego w ogóle pod uwagę, to proszę sobie wyobrazić, że na przykład ministrem kultury i dziedzictwa narodowego zostaje pani Marta Lempart, że politykami w rządzie zostają te osoby, które niosą na swoich banerach te hasła, których tutaj przytaczał z oczywistych przyczyn nie będę, tak, bo to są słowa dalece wulgarne. Musimy pozostać jedną rodziną skupioną wokół rodziny Radia Maryja. My deklarujemy, że będziemy robili wszystko, żeby dać odpór temu, co nadciąga niestety z Unii Europejskiej, bo to widzimy w ostatnich dniach, że niestety będzie konsekwentnie realizowane.
Dziękuję, panie pośle. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzieci.
Teraz i zawsze.
Emilia z Gorzowa Wielkopolskiego. Bardzo dziękuję za tą audycję i udział tak wybitnych gości. Jestem matką wierzącą, praktykującą, wychowuję córkę w duchu wartości katolickich, patriotycznych. Moje pismo adresowane wyłącznie do ministra Wójcika na sprawie sądowej miała biegła psycholog i za zgodą sędzi przekazała dla ojca dziecka. Sprawa po nieskutecznym wniosku o wyłączenie sędzi z obiektywną argumentacją została bardzo szybko zamieciona pod dywan. Przy poważnych dowodach lekarz rodzinny zabroniła wydawania córki na samodzielne kontakty z ojcem. Jest założona przez terapeutów dziecka niebieska karta, między innymi chodzi o artykuł 200 KK, przemoc fizyczna, psychiczna wobec dziecka. Mi sąd grozi władzą rodzicielską za niewydawanie ojcu dziecka. Ja płacę ojcu dziecka ogromne kary finansowe przewyższające moje wynagrodzenie i alimenty, które dostaję co miesiąc. Gdy w sądzie przyznałam, że wychowuję córkę w duchu wartości katolickich, sąd na wniosek ojca pozbawia mnie praktycznie świąt i niedziel na rzecz ojca, który w sądzie przyznał, że przestał być katolikiem. Opinia o ZSS jest szeregiem błędów formalnych i merytorycznych naruszających ustawę. Sąd apelacyjny wskazał na powołanie zespołu biegłych psychiatrów dla ojca. Bez tego nie miało być noclegów. Mimo to sąd okręgowy daje noclegi. Ojciec ma rozbieżne 4 rozpoznania psychiatryczne. Jest też zdiagnozowanym manipulatorem, konfabulantem. Ma rentę na szkodliwe picie alkoholu.
Tak, Panie Emilio, bardzo proszę
o pomoc. Do kogo mogę się zwrócić? Bo naprawdę zależy mi na dobru dziecka. A w tej chwili liczy się dobro ojca.
Dziękuję pani Emilio. Panie ministrze, dość dramatyczny telefon, bardzo proszę.
Tak, szanowni państwo, ja co prawda już nie jestem w resorcie sprawiedliwości, tylko w kancelarii premiera pełni określoną funkcję ministra Besteki. No ale tak się przyjęło, że zajmuję się sprawami dzieci, ochrony praw dzieci. I mimo wszystko, pomimo tego, że już dzisiaj jestem w innym miejscu, to jednak dostaję bardzo dużo takich pism, listów od ludzi i w związku z tym, że zajmuję się ochroną praw obywatelskich, no, zajmuję się także i ochroną praw dzieci. To jest rzecz oczywista. I w związku z tym ja pani proponuję, bo nie znam pani sprawy, bo to tak trudno jakby tutaj doradzać i nawet odnosić się do tego, czy pani ma rację, czy nie, no tego nie wolno mi robić. Natomiast ma pani prawo napisać do mnie, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na moje nazwisko. I bardzo proszę, żeby pani napisała, opisała swoją sprawę. Do mnie przychodzi dziennie dosyć dużo listów. Ludzie już się zorientowali, że jestem w innym miejscu, ale cały czas współpracuję też z Resortem Sprawiedliwości, przyjrzę się tej sprawie. Także proszę napisać.
Dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Mieczysław z New Jersey.
Bardzo proszę, witamy panie Mieczysławie.
Witam wszystkich w studio, witam ojca. No i nie mogę się zgodzić z opinią, że Polska jest państwem praworządnym. Przykłady. Sędzia wyrzuca wszystkich z sali po prośbie, aby nagrywać rozprawę. Zabrania notować choćby jednego wyrazu mojego adwokata i później mnie. Razem to jest około 1,5 godziny. No i wypowiada się mniej więcej tak, że to, że dokumenty przedstawione przez urzędników państwowych mówią co innego niż dokumenty przedstawione oryginalne moje, to nie znaczy, że urzędnik kłamie. Następnie chociażby taka rzecz, że kiedy zgłaszam do prokuratury że urzędnicy urzędowo kłamią, jest oczywiste. Żadna prokuratura nie podejmuje działań, bo chroni urzędników państwowych. Również pisma były wysyłane do ministra sprawiedliwości, do prokuratora generalnego, do zastępcy prokuratora generalnego. Odpowiedź jest zawsze ta sama, że brak jest podstaw, że to jest, powiedzmy, subiektywne odczucie, kiedy dowodów jest no aż nadto. I teraz jak to jest możliwe? Urzędnicy z kancelarii chociażby ministra sprawiedliwości piszą nie na temat, nie odnoszą się jakby zdaniem do treści pism i do dowodów, które są przedstawione, dołączone, a chociażby 9 senatorów...
Ale to, panie Mieczysławie, ja przepraszam najmocniej, bo znowu nie znamy na pewno jakiejś dosyć trudnej i zawikłanej sprawy. Panie ministrze, co w tej sytuacji, no możemy jakoś poradzić panu Mieczysławowi, mieszka poza granicami ojczyzny, z tego co zrozumiałem z kontekstu, jakie sprawy prowadzone są w Polsce, stąd i również na pewno trudność kontaktu, bo i odległość dosyć znacząca. Co w takiej sytuacji rzeczywiście możemy doradzić? No my ponawiamy na pewno rzeczywiście ten gorący apel, który podkreśla no, konieczność dokończenia reformy wymiaru sprawiedliwości, bo także myślę, panowie zdają sobie z tego doskonale sprawę, że nie wszystko jeszcze funkcjonuje tak, jak powinno.
Otóż sprawa pierwsza, pan Mieczysław mówi o tym, że urzędnicy resortu sprawiedliwości decydują o pewnych rzeczach. To nie jest tak. Dlatego, że w Polsce system jest, no, nie ma żadnych wątpliwości, że to sąd decyduje. On rozstrzyga o wszelkiego rodzaju sporach. Nie wiem nawet, jakiej materii dotyczy ta sprawa, ale to na pewno nie żaden pracownik resortu sprawiedliwości. Czasami sprawy są kierowane do resortu sprawiedliwości. Jest dużo nawet takich skarg. To jest ponad, o ile pamiętam, 40 tysięcy skarg rocznie, bardzo dużo. No i czasami rzeczywiście te sprawy są przesyłane do prokuratury, to w zależności od materii. Natomiast druga rzecz, którą pan powiedział, że zawsze prokuratura staje po stronie jakichś urzędników państwa, no powiem tak, zawsze stoi po stronie sprawiedliwości. Są różne sytuacje. Przez 5 lat miałem okazję bardzo różne rzeczy widzieć i chcę powiedzieć, że tutaj no nie znam pana sprawy akurat, dlatego proponuję, że pan również napisał do mnie, że już nie jest to sprawa, która nie może także trafić na mój stół. I proszę, żeby pan napisał do mnie i zobaczę, zapoznam się z tą sprawą i ewentualnie zdecyduję, czy wystąpić do ministra sprawiedliwości bezpośrednio, czy panu w jakiś sposób inny odpowiedzieć. To nie znam tej sprawy, więc się zapoznam. Natomiast co do reformy, o której ojciec mówił, chcę powiedzieć, że oczywiście ta reforma mogła być i wcześniej przeprowadzona, dużo szybciej. Reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości, ona jest bardzo trudna. No ale tu no, niestety też zawierzono, mówię tutaj nie o moim przełożonym ministrze sprawiedliwości, bo on był zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby tą reformę kontynuować, no ale zawierzono niestety to w tym przypadku politykom unijnym, no panu Timmermansowi, bo to był ten czas, że jednak jakoś się uda dogadać w sprawie tej reformy, żeby można było ją kontynuować i tak dalej. Nic z tego, szanowni państwo, nie chcą żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości. Chcą, żeby było tak, jak było. Chcą najchętniej, żebyśmy odeszli od władzy. Ale mogę obiecać jedno. Są przygotowane projekty ustaw, kolejne w resorcie sprawiedliwości. Wiem to na pewno, rozmawiałem wczoraj z ministrem sprawiedliwości wieczorem. I my jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby dokończyć tę reformę. Jest bardzo trudna, bo jak nas nie atakują urzędnicy brukselscy, to nas atakuje opozycja tu wewnętrzna. Mogę powiedzieć tak, 5 lat byłem w resorcie sprawiedliwości i tyraliśmy naprawdę bardzo wiele ustaw dobrych. Ten program nie dotyczy tego, ale warto kiedyś zrobić taki program, żeby pokazać też te ustawy, które przeprowadziliśmy, jak ciężko było je przeprowadzić, ale udało nam się to zrobić. Natomiast to jest dopiero połowa reformy. Druga połowa będzie realizowana. Minister Sprawiedliwości ma gotowe te projekty ustaw i to z całą pewnością będzie wdrażane. Tylko no, oczekujemy też zdecydowanego poparcia też ze strony całego rządu, także i pana premiera. Tu liczymy na jego przychylność, żeby dokończyć tą reformę sprawiedliwości wymiaru sprawiedliwości. To jest ważne. Bez wymiaru sprawiedliwości państwo nie będzie normalnie funkcjonowało. Będzie, tak jak tutaj nasi słuchacze mówią, będzie ułomne. To jest trzecia potężna władza i to jest władza będąca częścią całego społeczeństwa. Nie jest ważniejsza ani mniej ważna od pozostałych grup społecznych.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, mówi Andrzej ze Szwajcarii. Ja mam takie trzy szybkie pytania. Pierwsze to jest takie, co nasi rządzący zrobią, jeżeli Unia Europejska będzie na nas naciskała, żeby wprowadzić małżeństwa homoseksualne i ideologię LGBT, bo jak nie, to nie dostaniemy pieniędzy z tytułu nieprzestrzegania praworządności. Drugie pytanie, dlaczego jeszcze Polska nie wypowiedziała konwencji stambulskiej? Był temat w mediach, a później gdzieś zaginął. Były podpisy zbierane, żeby Polska wypowiedziała konwencję stambulską. Dlaczego to się jeszcze nie stało? Tym bardziej, że w Polsce dokument konwencji stambulskiej był błędnie przetłumaczony i Polska to przyjęła. Można to wypowiedzieć z tego powodu, że dokument był źle przetłumaczony. Dlaczego to się jeszcze nie stało? I moje trzecie pytanie to ja jeszcze wrócę do tej pani, która mówiła o szczepionkach. Minister Niedzielski mówił, że dla zaszczepionych będą udogodnienia.
A ja tutaj stop, proszę pana, do trzeciego pytania się nie odnosimy. Temat dzisiejszych rozmów to praworządność i także porządek musi być obecny na antenie Radia Maryja. Dyscyplinujmy siebie nawzajem. Dwa zagadnienia, panowie, co Polska zrobi, jeżeli Unia Europejska będzie chciała narzucić nam konieczność zawierania związków jednopłciowych. I druga sprawa, powracamy do konwencji stambulskiej. Bardzo proszę naszych gości.
Szanowny ojcze, drogi panie Andrzeju, dziękujemy za ten głos. Odpowiadając na pierwsze pytania, no jeżeli Unia Europejska użyje tego straszaka, o którym mówiliśmy wspólnie z panem ministrem Wójcikiem i dla przykładu będzie chciała wprowadzić te małżeństwa homoseksualne, czy wdrożyć tą ideologię LGBT pod groźbą tego, że nie dostaniemy przynależnych nam środków unijnych, no to tutaj jasno postawimy opór. No my nie zgodzimy się na metody szantażu i to jako Solidarna Polska mówiliśmy mówimy od długiego czasu bardzo wyraźnie. Nie ma takich srebrników, za które moglibyśmy sprzedać to, co dla nas jest najważniejsze, suwerenność i te kwestie tożsamości, wiary i tego wszystkiego, na czym Polska jest zbudowana. Tutaj będziemy jasno stawiać temu odpór. Jeżeli chodzi o konwencję stambulską, to kilkanaście minut temu wypowiadał się już na ten temat pan minister Michał Wójcik. No musimy wiedzieć, że my tak naprawdę mamy, bo Lewica bardzo dużo mówiła o ustawie antyprzemocowej, tylko nigdy jakoś nie pracowała nad projektem, który uregulowałby te kwestie. I to właśnie resort pana ministra Zbigniewa Ziobro pracował nad tym projektem, pan minister Romanowski, oczywiście pod nadzorem pana ministra Zbigniewa Ziobro, przygotował ustawę antyprzemocową. Wiemy doskonale, że to przecież rodzina jest tą najważniejszą komórką społeczną, a w konstytucji mamy zapis, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. I w konwencji stambulskiej nagle pojawia się zapis o tak zwanej trzeciej płci. No, konwencja z kolei politycy opozycji definiują ją jako taką, którą jak wypowiemy, to opowiadamy się niemalże za przemocą kobiet. No nie, nasza ustawa, polska ustawa antyprzemocowa jest dalej idąca niż te zapisy, które są w konwencji stambulskiej. My jako Solidarna Polska wprost, wielokrotnie podkreślaliśmy i mówiliśmy o tym, że konwencja stambulska powinna być wypowiedziana.
Dziękuję ślicznie, panie pośle. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Cześć Boże, Gabriela, województwo łódzkie.
Pozdrawiam pani Gabrielo.
Pozdrawiam również wszystkich studiów. Mnie najbardziej niepokoi właśnie ta dominacja Niemiec, która jest tak brutalna. Po prostu poczynają sobie z nami jak chcą. Praktycznie z całą Europą. Są bardzo skuteczni. Też martwi mnie właśnie ta nasza i skuteczność, bo możemy sobie tutaj biadolić, nie wiem ile chcemy, ale tutaj chodzi o skuteczność. Po prostu, no, nie wiem, no, jesteśmy, to jest 123 lata niewoli nas po prostu ziemiło i cały czas jesteśmy terytorium peryferyjnym i eksploatowanym. No ale no, chyba czas się ogarnąć, nie wiem czy. Brak kadr, brak morale, no nie wiem co, no coś trzeba zrobić z tą Polską, żebyśmy przetrwali, chyba że już krzyż położony i wszystko skończone. Idą ciężkie czasy ogólnie. Walka trwa na polu ekonomicznym, na polu politycznym, na polu ideologicznym, kulturowym. Po prostu no, jesteśmy w stanie wojny i ciężko to... Przykro tak, że nie mamy nic, no nie mamy nic. Budujemy to CPK niby tam i są przetargi, ale żadnej polskiej firmy. Możemy być tylko operatorami koparek. Chcieliśmy dzisiaj kupić młynek do kawy z mężem. Było 5. Jeden polski za 80 jakiś pan produkuje w Katowicach nawet. I reszta wszystko Bosch. I metkę patrzymy, wszystko Bosch, Monachium. Pieniądze płyną do Monachium. No nic nie jest to robione w tym kierunku, żeby to zostawały te pieniądze tutaj. Żeby ludzki kapitał nie wypływał do nich, do pracy. Teraz nie ma Wielkiej Brytanii, wszystko będzie jechać do Niemiec do pracy. Pracowałam w firmie francuskiej, niemieckiej, amerykańskiej. No jeszcze Amerykanie jakieś tam warunki dają, Francuzi też, ale Niemcy to po prostu jest brutalna przemoc. Tym bardziej, że mamy nierozwiązane jeszcze z nimi rachunki krzyk. Nie wiem, no tą linię trzeba coś załatwić. Tym bardziej, że opozycja gra tylko i wyłącznie na Niemcy.
Pani Gabrielu, dziękuję panie ministrze, tak zawiało takim mocnym, mocnym pesymizmem. A ja w tym czasie sobie pomyślałem rzeczywiście, gdzie dzisiaj bylibyśmy, gdyby w dalszym ciągu rządziła nami Platforma i PSL.
No właśnie, bo nie wiem skąd ten taki duży pesymizm mimo wszystko, bo my może utyskujemy na różne rzeczy, ale jednak wie pani, bardzo wiele rzeczy udało się zrobić i jeżeli będzie możliwość rządów przez te kolejne lata, to myślę, że będziemy realizować kolejne cele. To nie jest tak, że my odpuszczamy pewne rzeczy. Ja podam jeden przykład pani z mojego obszaru, właśnie tej ochrony praw dzieci. Swego czasu było bardzo dużo historii dotyczących odbierania dzieci, między innymi Polski w Niemczech. Między innymi, ale nie tylko w Niemczech, w innych krajach. I proszę zwrócić uwagę, że przyjęliśmy, rozporządzenie zostało przyjęte w Unii Europejskiej przez Radę, rozporządzenie, gdzie był punkt dotyczący między innymi kwestii zachowania tożsamości kulturowej, językowej, religijnej, między innymi właśnie dzieci. Jak pani myśli, gdzie powstał ten przepis? Powstał w moim gabinecie. Przy aktywnej współpracy tutaj oczywiście z moimi kolegami z resortu sprawiedliwości udało się ten przepis przeforsować. Żeby rozporządzenie przeszło, musi być jednomyślność. Więc teoretycznie by się wydawać mogło na początku, a temat nie był ruszony przez kilkadziesiąt lat. Czyli krótko mówiąc, było odbierane jakiekolwiek dziecko, nie chodzi tylko o Niemcy, ale w ogóle jakikolwiek kraj Unii Europejskiej, to umieszczano w pieczy zastępczej, instytucjonalnej jakiejś na przykład, nie patrząc na to, czy dziecko mówi w tym języku, czy nie i tak dalej. Teraz będą nowe przepisy, one wchodzą w życie już za jakiś czas, niedługo i ten przepis powstał w Polsce. To nie jest tak, że nam się nie udaje wygrywać pewnych tematów. Sprawa druga, kwestia gospodarki. No, można było przyjmować taki sposób rozumienia i funkcjonowania gospodarki, jak przyjęto po 1989 roku. No, że ja mam już 50 lat, to mam prawo do pewnej refleksji na temat tego, co się stało w Polsce od 1989 roku. Pierwszy okres tej tak zwanej transformacji, gdzie wszyscy się cieszyliśmy, to co było? Wyprzedaż majątku, prawda? Kto wyprzedawał majątek? Proszę zwrócić uwagę, kto był przy władzy? Przez całe lata wyprzedawano ten majątek na potęgę, wyprzedawano Polskę. Dopiero tak naprawdę teraz mówimy chociażby o tym, że Orlen kupuje tak prasę lokalną. A czy wcześniej było to dopuszczalne? Nie, niemożliwe. Nikt nawet nie miał takiego pomysłu. Czy polskie linie lotnicze LOT, miały być sprywatyzowane, sprzedane. Przecież no, takich przykładów można podawać bardzo wiele. Zmieniło się, to dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o naszą pozycję. To już nie jest tak, jak powiedział jeden z przewodniczących Związku Niemieckiego Stowarzyszenia Gospodarczego kilkanaście dni temu, że my tu właśnie takie, tak sobie ułożyliśmy relacje, z nieukrywaną szczerością powiedział, że tak naprawdę to było miejsce montowni, tak? Tutaj ta tania siła robocza była po to, żeby produkować różnego rodzaju produkty, czy dawać usługi dla firm zagranicznych. Nie dajmy się zwieść temu, że jak jest Unia Europejska, to my jesteśmy tym beneficjentem tego wyłącznym, bo my jesteśmy płatnikiem, który więcej otrzymuje z budżetu Unii Europejskiej. Są zagrożenia potężne w tej chwili, szanowni państwo. Z jednolitego rynku europejskiego Holandia dwa razy więcej wyciąga. Niemcy, ci to dopiero zarabiają na jednolitym rynku europejskim. Czy to jest moje jakieś domysły? Nie. To polityk niemiecki powiedział kilka lat temu, powiedział również bardzo szczerze w wywiadzie, że jednolity rynek europejski to jest coś, na czym Niemcy zarabiają i to krocie zarabiają. To, że są płatnikiem netto, to jest osobna zupełnie sprawa. Zarabiają po prostu na tym. Natomiast najbliższy czas, to jest czas walki o pewne sprawy, trudny czas. Mariusz Gosek, pan poseł, mówił o tym. To są sprawy energetyczne, szanowni państwo, klimatyczne. Bo również pamiętajmy o tym, że nowe zasady mają być wprowadzone, tak? I to jest niebezpieczne. Dla nas, Solidarnej Polski, pewne rzeczy są nie do przyjęcia. Nie ukrywam. Nie tylko dlatego, że ja jestem ze Śląska i wiem, czym grozi ten dyktat, że mamy natychmiast węgiel eliminować z naszej gospodarki, bo są jakieś progi, a jak nie, no to będziecie płacili kary i tak dalej. To jest niebezpieczne dla całej polskiej gospodarki, bo ona jest oparta na węglu. Więc bój także będzie toczył się w tym polu. Z całą pewnością w ramach Unii Europejskiej także w tym polu. Mam nadzieję, że sprawa nie jest przegrana jeszcze, chociaż no, pewne rozstrzygnięcia przyjęto, no, ale my jako Solidarna Polska niebawem tworzymy grupę ekspertów, którzy przedstawią konkretne pomysły dotyczące między innymi tej sfery. Tu Janusz Kowalski, wiceminister aktywów, bardzo aktywny w tym polu, czy Jacek Ozdoba chociażby, wiceminister środowiska, wiceminister klimatu. Ludzie, którzy znają się na tym, wiedzą, jakie mieć pomysły, współpracują z różnymi osobami. Jako Solidarna pewne pomysły przedstawimy w niedługim czasie, bardzo bliskim czasie, szanowni państwo. Natomiast proszę, żeby nie być tak pesymistycznie nastawionym. My nie jesteśmy ani popychadłem żadnym i mamy swoją dumę, swoją godność i z całą pewnością ostatnie 5 lat to bardzo wiele dobrych rzeczy, które się w Polsce zmieniło na korzyść, bardzo wiele.
Dziękuję, panie ministrze. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Mówi Kazimierz z województwa mazowieckiego. Witam szanownego ministra i pana posła. Otóż, panie ministrze, ja mam zasadnicze uwagi co do prawa u nas w kraju, jeśli chodzi, mam na myśli sądy rodzinne. A poza tym nowelizację kodeksu KPC, ostatnia, która była, wprowadziła takie utrudnienia, takie kłopoty, że ja na przykład muszę za uzasadnienie płacić 150 zł. Usiłuję odnaleźć dziecko, uchylić alimenty na pełnoletnią córkę, które nie mogę. Odsyła się mnie do komornika, naraża się mnie na koszty 150 zł dodatkowe i faworyzuje się matkę, która wywiozła bez mojej zgody dziecko za granicę. Sądy konkretnie rodzinne, mam przypadek w Radomiu, od 8 lat pozbawiły mnie kontaktów, nie orzekły mi kontaktów, doprowadziły do alienacji, patologii i teraz nie mogę córki znaleźć, nie mogę uchylić alimentów. I kiedy alimenty z urzędu będą uchylane na pełnoletnie dziecko, które normalnie nie pracuje, nie uczy się. Kilka razy pisałem do Departamentu Sądów Rodzinnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mam bzdurne odpowiedzi. Niech pan minister czyta, co ci pracownicy pana odpisują. Nie na temat. Cytują w ogóle kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz, który ja znam. Absolutnie bardzo, bardzo złe mam zdanie. Później idę
dalej nie mam kontaktów, teraz tak alienacje, sądy doprowadziły do alienacji, nie mogę teraz uchylić alimentów.
Tak, to już powtarza pan wątki, panie Kazimierzu, to już ostatnie zdanie poproszę.
Winny być kontakty, ja panu dyrektorowi Koskowi kiedyś mówiłem, winny być kontakty w naturze. Ja biorę dziecko na zakupy, buduję więź z dzieckiem, dziecko widzi, że ja przyczyniam się do utrzymania tego dziecka, a nie orzeka się alimenty do rąk matki. A matka mówi, że ojciec nie płaci alimentów, a sądy orzekają wszystko, sędzie orzekają na korzyść matki, która nadużywa władzy rodzicielskiej. Płakać mi się chce. Poza tym są rozbieżności między kodeksem postępowania wykroczeń, uchylony artykuł 147 kodeksu wykroczeń odnośnie meldunku, a KPA nakazuje meldunek. Rozbieżność prawa, zasadnicze rozbieżności. Nie ma synchronizacji między jednym kodeksem a drugim. I trzeci jeszcze punkt. Wniosek taki, żeby sędzie, szczególnie w sądach rodzinnych, były poddane co rok badaniom przez psychologa, gdyż przeczą na mnie na przykład. Miałem takie przypadki. Denerwują się, jak zobaczą mężczyznę. No nie panują nad emocjami. Wnioskuję, żeby co rok przechodziły takie badania emocjonalne, pod kątem emocjonalnym, bo się niszczy szczególnie mężczyzn, a faworyzujecie, panie ministrze, faworyzujecie, pan jako mężczyzna nie broni ojców, tylko faworyzuje pan kobiety.
Tak, panie Kazimierzu, dziękuję ślicznie, pozdrawiam, bo już ta nasza dyskusja przybiera zbyt emocjonalny ton. Panie ministrze, bardzo proszę.
No, ja widzę, że bardzo duże emocje towarzyszą, tak jak przy sprawach rodzinnych, sprawach dotyczących dzieci, zawsze są tego rodzaju emocje i ja muszę powiedzieć panu tutaj, dziękuję w ogóle za ten telefon, że część osób mówi, że faworyzuje mamy, matki, część osób mówi, że faworyzuje ojców. No teraz zupełnie jestem w innym miejscu, bo ja już od jakiegoś czasu jestem jednak w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast powiem tak, zgodzę się z panem z jedną rzeczą, z całą pewnością. Jest potrzeba reformy sądów rodzinnych i tu z panem się całkowicie zgadzam. Jest przygotowywana taka reforma, jeżeli chodzi o sądownictwo rodzinne, bo to tak było niestety przez lata, że tam trafiały osoby nie tylko takie z powołania, osoby, nie wiem, z empatią głęboką, osoby, które no tam szczególnie muszą mieć pewne doświadczenie. Ja takich sędziów znam rzeczywiście, ale trafiały też takie osoby, gdzie potem są tematy medialne bardzo trudne, gdzie włosy z głowy się rwie, do czego potrafił sędzia doprowadzić. Przykład chociażby, bo pan mówi o sprawie międzynarodowej, chociażby z ostatniego czasu, sprawa islamska, sprawa matki dwójki dzieci, gdzie sąd decyduje o tym, sąd apelacyjny w Warszawie, że matka ma wrócić dwójką dzieci na Islandię, pomimo tego, że tam nie ma majątku, nie ma gdzie mieszkać, czyli co, no pod most, rozumiem, że pod mostem ma mieszkać razem z tymi dziećmi. Więc są takie sytuacje. Tu się z panem zgodzę, że sądownictwo rodzinne powinno być zreformowane. I wiem, że jest przygotowywana taka reforma sądownictwa rodzinnego. Co do alimentów, no wie pan, nie znam tej sytuacji dokładnie. No, zasadniczo one przysługują dziecku, jeżeli nie jest w stanie się utrzymać. Natomiast jeżeli dziecko osiągnęło już pełnoletność, no to musi wykazać niemożność utrzymania się, co nie jest spowodowane winą tego dziecka, więc tutaj no, kwestia jest taka, nie znam pana przypadku indywidualnego, natomiast nie mogę się zgodzić z jednym, co pan powiedział na koniec, że faworyzuje kogoś. Nie, proszę pana, ani matki nie faworyzuje żadnej, ani ojca żadnego. Mnie interesuje tylko dobro dziecka i nic więcej mnie nie interesowało. Od 5 lat taką zasadę wprowadziłem w swoim wydziale, że dobro dziecka to jest klucz do wszystkiego. Nie jedna strona, nie druga, tylko dziecko. I proszę o jedną rzecz pana. Również proszę napisać do mnie, tylko nie do resortu sprawiedliwości, tylko bezpośrednio do mnie. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówi Jolanta z Krakowa. Chciałabym najpierw może zacząć od tego, że właściwie to głównie Niemcy łamią praworządność, oczywiście inne kraje także, no i oczywiście Komisja Europejska razem z większością Parlamentu Europejskiego, czyli lewicowo-liberalną, czyli komunistyczną dokładnie mówiąc. Natomiast no, Niemcy, no to przecież w tej chwili jeden z przykładów to jest dokończenie budowy Nord Stream. Najpierw Nord Stream 1, teraz Nord Stream 2, wbrew Solidarności Europejskiej. Więc tutaj również jest praworządność łamana. To należy wszystko po prostu jakby ze sobą wiązać, te wszelkie działania po prostu. Łamanie wartości, zasad, traktatów, właśnie na siłę, forsowanie po prostu bezprawia. Nie wiem, nie można się godzić na to, żeby komunistyczne działania, komunizm przecież z Niemiec również pochodzi, czy nazywanie po prostu na odwrót wszystkiego zła dobrem, praworządność, niepraworządność praworządnością, żeby to wszystko, zmienianie pojęć, wszystko na odwrót, żeby to wszystko było właśnie forsowane. Wartości europejskie, nieeuropejskie, czyli antychrześcijańskie, pozaeuropejskie, bo to nie z cywilizacji chrześcijańskiej, nie z Europy, były forsowane jako wartości europejskiej. Kiedy Unia Europejska została utworzona na korzeniach chrześcijańskich, a Europa przecież była chrześcijańska, Polska od przecież ponad 1000 lat jest chrześcijańska także no po prostu to wszystko jest poodwracone i na to się nie można godzić, to trzeba ciągle podnosić po prostu i usłyszałaś tym ludziom, że to jest wszystko właśnie na odwrót i jaka jest prawda. Tak samo LGBT, no przecież opłacani są ludzie. Jednym z przykładów w programie Jedziemy w TVP Info był film z internetu obrony jednego z kościołów, no kościoła w Warszawie właśnie, gdzie nie chciano wpuścić ludzi z tego środowiska LGBT i taki tekst chłopak powiedział, no żeby ich wpuszczono, bo oni muszą wykonać pracę. No pracę, no za opłatą po prostu. Więc to wszystko, także pan Bart, czyli Bartosz Staszewski, opłacany przez stypendysta Fundacji Obamy, czyli jak podawano w mediach pieniędzy Sorosza. Tak samo kandydatka na rzecznika praw obywatelskich liberalno-lewicowego prawda, środowiska prawda, opozycyjnego Zuzanna Bluszcz. No tak samo stypendystka tej samej fundacji. No to wszystko trzeba wiązać ze sobą, po prostu nie dawać po prostu tutaj możliwości działania wbrew zasadom po prostu i uczciwości. Poza tym homoseksualizm trzeba wreszcie zacząć nagłaśniać, że to są po prostu poranieni ludzie przez innych ludzi. Należy to leczyć. Oczywiście nie pigułkami, tylko po prostu terapią. Więc a nie godzić się po prostu na dyktat właśnie i niemożność po prostu wręcz pod karą po prostu w niektórych krajach, żeby ludzie się nie mogli leczyć.
Dziękuję pani Jolanto. Pozdrawiam serdecznie, bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy za ten głos pani Jolanto i chciałem tutaj wskazać na stanowisko Solidarnej Polski. Autorem tego stanowiska jest pan minister Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, przygotował uchwałę właśnie Solidarnej Polski wzywającą Niemcy do zaprzestania współpracy z Rosją w ramach budowy gazociągu Nord Stream 2. Obecnie ten projekt uchwały znajduje się w Komisji Spraw Zagranicznych. Tutaj przy okazji też prosimy i będziemy rozmawiali z naszymi przyjaciółmi, koalicjantami z Prawa i Sprawiedliwości, z Porozumienia, żeby ten projekt procedować. Mamy nadzieję, że ta bezkrytyczna akceptacja unijnej polityki klimatycznej nie odbije się na stabilności bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ale chciałem podkreślić też fakt, że my jako Solidarna Polska wydaliśmy oświadczenie. To było oświadczenie po zarządzie Solidarnej Polski, też wtedy, kiedy debatowaliśmy nad wynikami szczytu Unii Europejskiej i tam w tym oświadczeniu stoimy na stanowisku, że przyjęte rozwiązania na tym szczycie w zakresie właśnie tej polityki energetycznej są dla Polski niekorzystne. No i w tym zakresie one wpłyną na radykalny wzrost opłat za prąd i ogrzewanie i to też mocno uderzy w kieszenie, krótko mówiąc, Polaków, bo my jako Solidarna Polska, ale też lider, pan minister Zbigniew Ziobro, konsekwentnie krytykujemy politykę klimatyczną Unii Europejskiej. No nie możemy się godzić na takie prowadzenie tej polityki energetycznej, która w istocie uderzy w Polaków, w polskie miejsca pracy i w bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. A co najważniejsze, bezpieczeństwo energetyczne Polski musi być oparte o nasze narodowe surowce, przede wszystkim o polski węgiel. No, my nie mówimy też, żeby było jasne, my nie mówimy o tym, że OZE, odnawialne źródła energii są czymś złym. My nie stwierdzamy kategorycznie, że należy nie korzystać z tych alternatywnych źródeł energii jak OZE, ale tak jak podkreślam, to muszą być te alternatywne źródła energii, a polską energię musimy opierać o stabilne trzy źródła, przede wszystkim węgiel, atom i gaz. I Solidarna Polska konsekwentnie uważa, to wyrażaliśmy w swoim stanowisku już wielokrotnie, że powinniśmy opierać swoją energetykę na pewnych źródłach energii, ale proszę zwrócić uwagę na jedną kluczową rzecz w zakresie w zakresie energetyki. No, zużycie obecnie to jest około 200 miliardów metrów sześciennych gazu, a kilka lat temu to było 14-15 miliardów metrów sześciennych gazu. Warto też wskazać, my mamy złoża gazu na poziomie 4 miliardów metrów sześciennych, a 16 miliardów metrów sześciennych gazu będziemy musieli kupować. No tutaj potrzeba bardzo rozważnej i bardzo ostrożnej polityki. I tutaj też nie spodziewajmy się, że Unii Europejskiej zależy na tym, żeby Polska była bezpieczna pod kątem energetycznym, a szczególnie Niemcom. Przecież my widzimy ten deal, przepraszam za to słowo, gdzie Niemcom nie przeszkadza budowa gazociągu Nord Stream 2 z Rosjanami. Z jednej strony Rosja jest krytykowana, wiadomo, za szereg różnych poczynań, które dokonuje, a z drugiej strony Niemcy robią interes i to bardzo duży interes z Rosjanami. My temu bardzo mocno się sprzeciwiamy, mamy jasne stanowisko, ono jest wielokrotnie wyrażane i tak jak w przypadku tych kwestii związanych z praworządnością, z powiązaniem mechanizmu praworządności z wypłatą środków Unii Europejskiej, tak i w tym zakresie polityki energetycznej zawsze będziemy bronili polskiego węgla, polskiego górnictwa, polskich miejsc pracy i tutaj stanowisko Solidarnej Polski jest jednoznaczne.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień Boże, Artur Ślęzak. Chciałem do...
Tak, jak pan na imię, skąd telefon?
Śląskie.
Ale imię, przedstawiamy się, bo jesteśmy na antenie już.
Dzień Boże, Artur Śląskie.
Witam panie Arturze, bardzo proszę.
Kilka osób wcześniej... Pani właściwie zaznaczyła, jedna z pań zaznaczyła o wojnie kulturowej, również o ekonomicznej, ideologicznej. I ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Otóż ta wojna jakby w tej chwili dotyka tak naprawdę rodziny i to rodziny w kryzysie. Czasy są trudne i ekonomiczne dla rodziny, też i zawirowania w edukacji i tak dalej. I to rodzi w małżeństwie dosyć sporo konfliktów. I problem jest z mojego punktu widzenia dosyć poważny na poziomie właśnie sądowniczym, kiedy statystyki pokazują mnóstwo rozwodów, a instytucje państwowe i urzędnicy państwowi, którzy powinni pomagać rodzinie, na dzień dzisiejszy tak naprawdę rozbijają tą rodzinę albo przeszkadzają w takim dialogowaniu możliwości wyjścia z kryzysu, pomocy profesjonalnej wyjścia z kryzysu. I rodzina, małżeństwo w konflikcie, w kryzysie małżeńskim, który jest standard, jakby, no, wpisany w małżeństwo i zdarza się raz na jakiś tam czas, na kilka lat czy kilkanaście lat, ale zawsze ten kryzys gdzieś tam pojawi się i wybuchnie, tak? I problem jest tego typu, że wchodzi rodzina w spirale takiego wspólnego, jakby napuszczania się, może tak to określę, jednego małżonka na drugiego, jakby w tej spirali, gdzie już trafia do, powiedzmy, instytucji państwowej. Czyli nie ma tej pomocy, a wręcz jest rozbijanie. I statystyki w Polsce to bardzo ciekawie, no, dramatycznie, przepraszam, pokazują. I ostatni program Anity Gargas, to jest taki program, który...
Panie Arturze, ostatnie zdanie, bo czas nas dobiega końca.
Rozumiem. Pokazuje, to jest, pokazuje, jak przepraszam, że jestem zdenerwowany, jak w sądach opinie sądowe przez urzędników są manipulowane, jak psychologowie, psychiatrzy nie jakby utrudniają poprzez niefachowe opinie. Ten program Anity Gargas pokazuje jasno, że od tej strony w sądach bardzo źle się dzieje.
Dziękuję, panie Arturze. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Myślę, że jakiekolwiek generalizowanie jest bardzo niebezpieczne i dzisiaj także przy kilku wypowiedzi słuchaczy takie rzeczywiście generalizowanie miało miejsce. Panowie, 6 minut pozostało do zakończenia rozmów niedokończonych. To są rozmowy niedokończone, więc wszystkich telefonów nie udało się odebrać. Słuchacze wciąż dzwonią, ale rzeczywiście chcemy poczynić chociażby krótkie słowo podsumowania. Pierwsza część naszego spotkania po godzinie 18, druga od godziny 21.30. Temat ważny, praworządność. Dosłownie po 2,5 minuty na każdego z panów, pan minister Michał Wójcik. Bardzo proszę, panie ministrze.
Tak, ja od razu odniosę się do tego, co przed chwilą pan mówił. W resorcie sprawiedliwości był przygotowany taki projekt, nie on sądzę, że będzie złożony, dotyczący alimentów natychmiastowych, ale tam jest także były przepisy dotyczące tego, o czym pan przed chwilą mówił. W szczegółach, no nie mamy czasu na to, żebym szczegóły omówił. Chodzi o kwestię pewnego rodzaju mediacji pomiędzy ludźmi, którzy no, chcą rozwiązać związek małżeński. Że ludzie po prostu muszą rozmawiać, trzeba dawać im te warunki. Tu musi być chyba jeszcze silniejszy akcent na rolę sądu w tym momencie. Tak, jest taki projekt, on jest przygotowany w resorcie sprawiedliwości. Sądzę, że będzie w jakimś niedługim czasie złożony. I to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi natomiast o podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania, mam jeszcze 1,5 minuty, więc powiem tak. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za to, że mogliśmy się z Państwem dzisiaj spotkać. Za te telefony Państwa, bardzo rzeczowe pytania, czy też refleksje, którymi się z nami dzieliliście. Temat praworządności zawsze wywoływał emocje, a najbliższy czas, no niestety, ale będzie tych spraw w agendzie trudnych wiele. Zobaczycie Państwo, jest potężna ofensywa lewacka w Polsce, przenoszone, jest próba przenoszenia różnych rozwiązań z innych krajów Unii Europejskiej. My nie możemy się na to zgodzić, musimy chronić, bronić pewnych instytucji, takich jak rodzina, małżeństwo w rozumieniu konstytucyjnym jako związku kobiety i mężczyzny. Bezwzględnie musimy stać na straży, żeby nie wpuścić do polskiego porządku prawnego tych rozwiązań, które, no można powiedzieć, rozsadziły wiele państw Unii Europejskiej. Dzisiaj Polska, Węgry to są kraje, na które z nadzieją patrzą konserwatyści w całej Unii Europejskiej. I ja nie mam w sobie takiego pesymizmu, ja mam wielki optymizm w sobie. Wiem, że na końcu my zwyciężymy. Jak to mówił papież nasz święty Jan Paweł II. Patrzmy na koniec, ale czekają nas turbulencje, trudna walka. Prosimy Was o wsparcie. Dziękujemy ojcom, dziękujemy za Radio Maryja, dziękujemy za
takie środowisko, które zawsze za nami stawało. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym programie. Mam jeszcze 5 sekund. Jeszcze raz to magiczne słowo. Dziękuję.
Dziękuję, panie ministrze. Pan poseł Mariusz Gosek, bardzo proszę, panie pośle.
Zgodnie, ojcze, szanowni radiosłuchacze. Ja też przede wszystkim chciałem podziękować za tą misję, jaką czyni i Radio Maryja, Telewizja Trwam i Ojcowie, bo wiemy i widzimy, że znajdujemy się w bardzo trudnym czasie jako państwo polskie. Ta ofensywa lewicowa, lewacka, pozwolę sobie na takie słowo, będzie postępowała i Polska musi temu dać jasny odpór. Polska dawała radę w najtrudniejszych historycznie momentach. Polska jest krajem doświadczonym i tak jak pan minister Miał-Wójcik wskazał, na pewno i teraz sobie poradzimy, ale to nie będzie łatwy czas i widzimy, że ta ofensywa z Europy nadciąga. To będzie bardzo duże natężenie. Musimy być na to przygotowani. Wiemy, że to rozporządzenie, które wprowadziło ten mechanizm praworządności, zapewne po tych słowach, które sformułowała zarówno Ursula von der Leyen, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, jak i zastępca pani Vera Jourova, no niestety będzie użyte i tutaj musimy stawiać jasny odpór. Musimy bronić naszej tożsamości, musimy bronić naszych wartości, musimy bronić naszej tradycji. To, co najważniejsze, musimy bronić naszej suwerenności. Odniosę się jeszcze, korzystając, że mam kilkadziesiąt, może kilkanaście sekund czasu, do samego Funduszu Odbudowy. Proszę mi uwierzyć, że Unia Europejska niczego też nie daje za darmo. Składka członkowska wzrośnie o 0,6%, czyli będziemy musieli zwrócić 16 miliardów euro. Otrzymujemy 23 miliardy euro. Zgodziliśmy się na Fundusz Odbudowy, ale przecież tam będą też również inne podatki, jak chociażby podatek od plastiku. Nie chcemy na pewno federacyjnej Europy. Dodatkowo z tych środków 57% przyznanych będzie musieli przeznaczyć na dedykowane już programy, chociażby na transformację cyfrową i energetyczną. Te pieniądze nie przyjdą za darmo, my je będziemy musieli spłacić, my je będziemy musieli zwrócić. Ale ja głęboko ufam, że to, co najważniejsze, czyli utrzymanie naszej wiary, naszych tradycji chrześcijańskich, katolickich, przy wspólnej modlitwie z Radiem Maryja i z telewizją Trwam, na pewno tutaj sobie poradzimy. I o tą modlitwę w imieniu środowiska Solidarnej Polski, głęboko ojca, ojców i rodzinę Radio Maryja proszę.
Bardzo dziękuję. Praworządność dzisiejszego wieczoru. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja ze słuchaczami Radia Maryja z panem ministrem Michałem Wójcikiem, ministrem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Spraw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej, wiceprezesem Solidarnej Polski. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję, dziękuję, ojcze. Dziękuję państwu.
Także z panem posłem Mariuszem Goskiem, członkiem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziękuję, panie pośle. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie, ojcze.
I oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom za współtworzenie naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych.